Bardzo gorąco i serdecznie witamy słuchaczy Radia Maryja. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat rozmów to kontynuacja tematu z godziny 18.15 z telewizji Trwam, bo dzisiaj środa, więc rozmowy były tylko w telewizji. Reduta Ordona, historia i współczesność. Bardzo gorąco witamy ponownie w naszym studio gości. Pani Hanna Pilcicka-Ciura, archeolog z Warszawy. Bardzo serdecznie witamy.
Witam Państwa.
Kłaniamy się. Pan Antoni Filipowicz, architekt również warszawski i Towarzystwo Patriotyczne.
Witam.
Szczęść Boże. Pan Artur Nadolski, warszawianista ze Stowarzyszenia Reduta Ordona, autor też książek historycznych, takich też, można powiedzieć, no, Szukanie śladów polskich, i też książka znana o Julianie Ordonie, którą mogliśmy też widzieć w części telewizyjnej. Bardzo gorąco witamy.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Szczęść Boże. I temat Reduta Ordona, historia i współczesność. Okazuje się, że Reduta Ordona jest bardzo takim znanym symbolem dla Polaków, natomiast ten symbol i konkretne miejsce ma dosyć poważne kłopoty. Okazuje się, że historia jest przepiękna, archeologia to potwierdza, natomiast współczesność nam tutaj skrzeczy za drzwiami i nie pozwala upamiętnić, uszanować miejsca, gdzie zginęli żołnierze, zginęli ludzie, zginęli Polacy i także i Rosjanie. Wiemy, że po latach kto był tym, który napadał, kto był tym, który się bronił, natomiast no, śmierć, można powiedzieć, porównała wszystkich, czy pogodziła wszystkich, tam spoczywają szczątki tych właśnie żołnierzy. Chcemy to miejsce uszanować, chcemy to miejsce jakoś zaznaczyć dla potomnych, dla też wycieczek nawet po Warszawie. Mamy utrudnienie bardzo mocno, mamy my jako społeczeństwo, bowiem władze Warszawy, pani prezydent, robią trudności, żeby tam powstało miejsce szczególne, prawda? Takie, można powiedzieć, miejsce pamięci, martyrologii, zadumy. Ale zanim znów zaprosimy słuchaczy, żeby się podzielili, co czują w tym momencie, wprowadzenie do tematu bardzo prosimy. Zaczniemy od historii, potem archeologia i potem współczesność, architektura, która chce upamiętnić to, co historia zostawiła. Bardzo prosimy, zacznie pan, chociaż jest pani z nami, ale może tak tytułem historii, to pan Artur Nadolski, warszawianista.
Dziękuję serdecznie. Jest nam niezwykle miło, że mogliśmy zostać zaproszeni do Radia Maryja. Dzięki temu wielu radiosłuchaczy będzie mogło się zapoznać z problemem Reduty Ordona, który to problem nurtuje nie tylko nas, nasze środowisko społeczników warszawskich, ale i szersze grono. I mamy nadzieję, że do tego grona dołączą również radiosłuchacze. Natomiast mówiąc już o samej Reducie Ordona, cały czas dźwięczy mi w uszach znane powiedzenie naszego jednego z największych poetów, Cypriana Kamila Ordona, że przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. I o to, cokolwiek dalej, my staramy się walczyć i przybliżyć do świadomości przede wszystkim naszych władz administracyjnych Warszawy, bo Reduta Ordona, o której to wszyscy słyszeli, chociażby ze szkoły wynieśli z lekcji języka polskiego czy z historii, znają ten wiersz, o którym mówiliśmy na forum telewizji Trwam. Ten wiersz jest taką przepustką do wiedzy. A mimo to władze Warszawy, o których ojciec był uprzejmy wspomnieć, nie chcą się tym tematem zainteresować. A rzeczywiście jest to problem unikalny. Dlaczego unikalny? Reduta Ordona jest takim miejscem historycznym, jednym z dwóch Warszawy. To znaczy Reduta Sowińskiego i Reduta Ordona, dwa miejsca wojskowej takiej historii, typowe umocnienia ziemne. Kto zna historię Warszawy, to zdaje sobie sprawę, że w Warszawie jest sporo takich cytadel, umocnień, redut okalających Warszawę murowanych, ale to są murowane cytadele carskie, nawiasem mówiąc budowane za pieniądze naszych przodków, warszawiaków, ściąganych tych pieniędzy z podatków. To były typowe Reduta Sowińskiego i Reduta Ordona, takie konstrukcje ziemne. O ile Reduta Sowińskiego jest zachowana i można ją oglądać, o tyle Reduta Ordona dzisiaj jak wygląda? Dzisiaj jest to, gdyby to tak geograficznie zobrazować, jest to teren ograniczony w takim trójkącie alejami rozlimskimi, ulicą, a właściwie alejami Bohaterów Września i ulicą na Bateryjce. Około hektara gruntu, gdyby tak to spróbować przedstawić. I teren ten przez wiele, wiele lat, nam współczesnych, powiedzmy 22. połowa XX wieku i teraz XXI wiek, jest to wygon. Przykro używać takiego określenia, ale jest to dziki wygon, porośnięty chaszczami, gdzie mieszkają ludzie bezdomni, gdzie przychodzą lub przechodnie i tam swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają. Tam się wyprowadza psy. Słowem, nie jest to miejsce, gdzie należałoby coś takiego propagować. I nasz zarzut wobec gospodarzy, włodarzy miasta jest następujący. Skoro wszyscy od 2005 roku wiedzieliśmy, że tu się znajduje Reduta Ordona, ta prawdziwa, nie ta, o której wszyscy słyszeli, że jest pomnik z 1937 roku, kilkaset metrów dalej, a ta prawdziwa, i nikt nie kiwnął palcem, by tę redutę w jakiś sposób uszanować, to rzeczywiście serce się kraje. Stąd nasza wizyta tutaj, by o tę redutę zadbać, by przedstawić nasz społeczny ból.
Tak jest. To tytułem wstępu pan Artur Nadolski, warszawianista, Stowarzyszenie Reduta Ordona i wreszcie archeolog, słowa archeologa, pani Hanna Pilcicka-Ciura, która zna dokładnie, co tam się znajduje w ziemi, a więc to są dowody, które mówią, że było to miejsce konkretnej właśnie tej reduty istniejącej, że są tam ciała, szczątki już kości walczących żołnierzy. To są dowody naukowe, a więc można powiedzieć, to powinno wystarczyć. Tu już powinna być ingerencja władzy i konkretne decyzje. Jednak tak się nie dzieje. Bardzo prosimy panią.
Szanowni Państwo, tak, archeolodzy dzięki swojej metodzie badawczej, umiejętnościom poszukiwań w warstwach ziemi, w 2010 roku rozpoczęli prace poszukiwawcze archeologiczne zmierzające do tego, do ustalenia, gdzie faktycznie znajdowała się Reduta Ordona. To już w programie telewizyjnym wspomniałam, że w 2006 roku pan Marcin Zdrojewski, geograf, na podstawie badań i analiz planów historycznych wysunął hipotezę, że Reduta Ordona znajduje się na warszawskiej Ochocie, właśnie w trójkącie ulic ograniczonych alejami jerozolimskimi, alejami Bohaterów Września oraz ulicą na Bateryjce. I celem sprawdzenia tej tezy archeolodzy przystąpili do badań archeologicznych. Chciałabym zaznaczyć, że prowadzili to badacze z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w pierwszych 2 latach na zlecenie dzielnicy Ochota. I te pierwsze już badania wykazały, że tak, że z dużym prawdopodobieństwem w warstwach ziemnych, powierzchniowych też znajduje się dużo pozostałości związanych z bitwą. To są kule karabinowe, kule kartaczowe, też pewne wykopy sondażowe wskazały na to, że być może odkryto fragment fosy, co jest takim elementem charakterystycznym reduty. W związku z tymi badaniami kolejny sezon badań już tuż szerokopłaszczyznowych, podczas których zbadano powierzchnię ponad 30 arów, odbył się w 2013 roku. Tu trzeba zaznaczyć z kolei, że te badania odbywały się na zlecenie inwestora, czyli dewelopera, który jest właścicielem dużej części tego terenu. Badania przyniosły niezwykłe rezultaty. Można powiedzieć, że jedyne zarówno w skali Polski i Europy. Odkryto bowiem pozostałości ziemne szańca. Trzeba troszeczkę poruszyć wyobraźnię, żeby zobaczyć, czym jest reduta. Reduta jest to, powiedzmy, dzieło obronne, jest to umocnienie ziemne, głównie służące do tego, żeby bronić załogi, w tym w przypadku takich redut artylerzystów oraz strzelców. Takie założenie ziemne było wieloboczne. Reduta Ordona była sześciobokiem. Obwód ogólny nie przekraczał 300 metrów, jak się sądzi. I w Reduta była otoczona rowem głębokim na około 2 metrów. Zaraz za rowem znajdował się wał, który miał bronić załogi, które okolonej tym wałem. Wał powinien przekraczać tam wysokość 2 metrów, a szerokość wału przeliczano biorąc pod uwagę to, jak głęboko w taki wał ziemny, jak głęboko penetrują to kule, czy zarówno kule karabinowe, czy kule wystrzelone z armat. Dla przykładu mogę powiedzieć, że pojedyncza kula łowiana wystrzelona wówczas z karabinu ręcznego przebijała wał ziemny do głębokości 30 centymetrów, zaś z armaty 12-funtowej to było ponad 3,5 metra.
Jeszcze kule były przecinane na pół i na 4.
Tak,
robiły straszne spustoszenie.
Tak, to było...
Tego typu bum-bum, prawda?
Tak, tak. To nie było zbyt często stosowane, ponieważ...
3%.
Tak. Ponieważ tak, na reducie Ardona 3%, na innych obiektach zbliżonego typu, tak jak z tym, że nie z tego okresu, to jest pole bitwy pod Pułtuskiem, z okresu napoleońskiego znaleziono tam takie przykłady, też na Olszynce Grochowskiej, z tego co pamiętam, kilka tu Olszynka Grochowska związana właśnie z powstaniem listopadowym. Tu przyznam, że żołnierze przygotowując kule, bo były też często przygotowane doraźnie, albo pobierane z magazynów, z tym, że w 1831 roku już na tym etapie wojny to zapasy się zaczynały wyczerpywać i podejrzewa się, że dużo kul wykonywano bezpośrednio już na miejscu. Żołnierze zdawali sobie sprawę, jakie spustoszenie te kule robią. One się rozszarpywały wtedy na 4 części, dokonywały takich obrażeń, że w zasadzie śmiertelnych, więc no, to można powiedzieć, że z premedytacją pewną dokonywano tego cięcia. I tak powiem szczerze, że właśnie te przedmioty i te założenia ziemne, które zostały odkryte, no to po pierwsze potwierdziły, że Reduta Ordona znajduje się właśnie tam. Po drugie dostarczyły źródeł historycznych i naukowych o niezwykłej wadze. Tutaj wracając do takiej symbolicznej wymowy tego miejsca, trzeba wspomnieć właśnie o ofiarach. Pasjonaci czy też historycy spodziewali się, że powinny znajdować, towarzyszyć Reducie wilcze doły, czyli na przedpolu, czyli jeśli wyobrazimy sobie centrum Reduty, to jest Majdan, okolone to jest wałem. Przed wałem znajduje się rów, który jest przeszkodą, ponieważ w rów były wbite pale, które też stanowiły kolejną barierę. I jeszcze na przedpolu Reduty wykonywano podwójne lub potrójne rzędy wilczych dołów. Były to głębokie na około 2 metrów jamy w przekroju lejkowate, które miały stanowić kolejną jeszcze dodatkową przeszkodę, głównie przeciwko piechocie. Według instrukcji wojskowych ówczesnych te wilcze doły powinny być wbite zaostrzone pale, wystające ponad te wilcze doły, ale badania archeologiczne wykazały, że na Reducie Ordona takie pale nie były wbite. Prawdopodobnie nie wykończono Reduty ostatecznie. No i cóż znaleziono w tych wilczych dołach? Wilczych dołów znaleziono całych 26. W tych 26 wilczych dołach, nie we wszystkich, łącznie antropolodzy oceniają, że znaleziono około 160 szkieletów żołnierzy poległych w tej bitwie, rzuconych do tych jam, zapełniających je, następnie przysypanych. Także to był doraźny cmentarz ofiar zarówno większości żołnierzy rosyjskich. Antropologiczne badania wykazały, że w nielicznych przypadkach byli oni dobijani, czyli ranni byli dobijani uderzeniem kolby w głowę. W większości mieli zdejmowane kurtki, a w tych przypadkach, czyli do odzysku jeszcze, a w tych przypadkach, których te były poszarpane czy pokrwawione, pozostawiły na zmarłych. I to pozwala archeologom dokładnie identyfikować zmarłych co do przynależności do pułku, czy do funkcji, jaką pełnili, czy żołnierze. Także archeologia pozwala na określenie tego, jak naprawdę to się działo, nie tylko jak to opisano w instrukcjach.
Ten album, który pani łaskawie zostawiła, już przeglądałem, tam właśnie widać nawet orzełki z numerami 18.
Tak.
To znaczy 18 pułk ma się rozumieć, szło leżerów, tak?
To jest, nie, to jest pułk rosyjski.
A, rosyjski.
Rosyjski, tak. Chciałabym powiedzieć, że tak, że jeśli wracamy do tej książki, to ta kampania dotychczasowa archeologiczna kończy się tak przygotowaniem publikacji naukowych i pierwszy tom został już wydany przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie. To jest wszystko dotowane z budżetu, część z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, częściowo,
chociaż tyle, prawda?
Częściowo jeszcze z Sejmiku, częściowo z gminy Ochotan. Niestety nakład książki jest bardzo mały, bo 300 sztuk tylko, więc to jest biały kruk w tej chwili, ale organizacje pozarządowe apelują do muzeum, żeby wydało to w formie bezpłatnie, w formacie PDF, takim udostępniło szerzej.
Co jeszcze ciekawego, jako stosunek archeologiczny, wiemy już tyle, bo jeszcze przejdziemy do historii, no ale jeszcze wcześniej może taki wstęp pana architekta, bo czyli tak, mamy niewątpliwie miejsce szczególne. Ginęli tam Polacy, bronili Warszawy, ginęli Rosjanie. To nie jest jakieś miejsce symboliczne, że są tam ciała, są tam kości. Wjechała koparka, zaczęła kopać, tam są ślady, zdjęcia widzieliśmy, naruszona, więc miejsce święte, bo tam są kości, prawda, żołnierzy. Na razie sytuacja patowa, bo no, miasto nie chce nic uczynić, żeby tam zrobić po prostu miejsce pomnik, martyrologium. Natomiast są pomysły, bardzo ciekawe, konkretne, o którym powie nam pan architekt, Towarzystwo Patriotyczne, pan Antoni Filipowicz.
Witam państwa. W momencie, kiedy w grudniu 2008 roku został zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania terenu tak zwanych północnych Szczęśliwic, znalazły się także i punkty, które w sposób bezpośredni dotyczą terenu Reduty Ordona. Byliśmy, powiem, szczęśliwi. Między innymi znalazły się tam takie zapisy jak: zakazuje się wprowadzania zabudowy, za wyjątkiem kondygnacji podziemnych, służących wyeksponowaniu pamiątek i pozostałości dawnego szańca, zachowaniu prochów poległych, informacji i edukacji dotyczącej powstania listopadowego. Zakazuje się lokalizowania obiektów przesłaniających widok na miejsce pamięci itd. No, w sercach nadzieja. Później okazuje się, że nie do końca miasto umiało konsekwentnie postępować z tym terenem. Po pierwsze, plan miejscowy ograniczył się do niewielkiego placyku, który zresztą jedynie sąsiaduje z terenem Reduty Ordona, a nie jest na tym obszarze. Po drugie, pokazali się nowi inwestorzy i proszę, abyśmy byli dobrze zrozumiali, my nie mamy nic przeciwko temu, że w Warszawie powstaje Instytut Muzułmański z meczetem, z miejscem modlitwy. Każdy ma do tego prawo, natomiast uważamy, że na tak świętym miejscu, jak właśnie miejsce Reduty, nie powinny się znajdować jakiekolwiek tego typu obiekty kubaturowe. Tak przykro, że nie umiemy w sposób odpowiedzialny pamiętać o naszej historii, że ta historia często
bolesna, ale piękna. Ale wyjdę słowo, bo zapomnę, jak to się mówi. Wyobraźmy sobie, proszę państwa, że w jakimś kraju muzułmańskim, z całym szacunkiem do wiary muzułmańskiej, w jakimś kraju, gdzie jest przewaga religii muzułmańskiej, jest miejsce, gdzie prawdopodobnie spoczywają na przykład żołnierze muzułmańscy, a my tam zaczynamy budować kościół katolicki, prawda? Nie chodzi teraz o jakieś animozje, czy jakieś, bo nie ma takich, bo każda wiara jest, szanujemy po prostu, ale chodzi o, czy to nie jest jakieś drażnienie nawet ludzi, prawda? Drażnienie społeczeństwa.
Ojcze,
z całym szacunkiem, tyle przecież Warszawa ma pięknych miejsc i przecież tam nie jest jakieś centrum, żeby jakieś była osiedle muzułmańskie, że akurat tam ma być postawiony ten mecz.
Ojcze, w 100% racja. Koleżanka w telewizji wspominała o tym, że można się jej zachować w sposób godny. Deweloperzy na tym terenie teoretycznie mogliby rozpocząć budowę apartamentowców, ale w momencie, kiedy dowiedzieli się o fakcie, iż to jest miejsce dla nas, chrześcijan, Polaków,
ważne,
w zasadzie cmentarzysko, a więc w naszym odczuciach to miejsce święte, zawiesili te prace.
Może pamiętali Somosierę, prawda?
Właśnie.
Żeśmy im kiedyś pomogli.
Tak, to nas... To nas daje nam taką nadzieję, że może nowe władze miasta będą pamiętać o tych miejscach. Tak trudno nam się przebijać z takimi inicjatywami. Pamiętamy świetnie, ile było zachodu wokół Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak trudno świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, wtedy prezydent miasta, walczył o to miejsce. Jak trudno przebić się w projektowi Muzeum Historii Polski. Tutaj koleżanka wspominała w poprzednim naszym wejściu telewizyjnym, że a może pomyśleć i połączyć to z odtworzeniem szańców Reduty i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o przyszłości. Ja pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć słowa naszego ukochanego prymasa tysiąclecia, który z taką wrażliwością powiedział na jednym ze spotkań, no między innymi z architektami: naród, który nie może nawiązać do dziejów, który nie może wypowiedzieć się zgodnie ze swoją własną duchowością, jest narodem niewolniczym. Naród, który odcina się od historii, który się jej wstydzi, który wychowuje młode pokolenie bez powiązań historycznych, to naród renegatów. Mocne słowa, ale musimy tak o tym myśleć i tak o tym pamiętać.
I mieć szacunek właśnie do swojego państwa, do swojej historii, do tego, co żeśmy przeżyli. I już, jeszcze raz wróćmy do tego miejsca. Miejsce no, szalenie mówiące mocno, prawda, o polskiej historii, polskie powstanie, wojna polsko-rosyjska, tak powiedzmy. Polska wyrywa się, podnosi się po tych latach niewoli, by powiedzieć nie. I tam następują bardzo mocne walki. Zresztą dzięki Mickiewiczowi to jest symbol, prawda, Reduta Ordona, Julian Ordon. Tak samo jak generał Sowiński w okopach Woli dzięki Słowackiemu. I to byłoby piękne miejsce na mapie historycznej Warszawy, prawda? Tak bardzo też miasta charakterystycznego i historycznego. I na to się nie pozwala. Więc wielkie znaki zapytania nam się powstają. Czy to nie jest kontynuacja zerwania właśnie z tą... No, z historią, prawda, w tle, prawda, z pewnym takim no, etosem Polaka, że państwo polskie było państwem pięknym, wielkim, że to nie jest tylko dziwaczność, polskość, to jest, prawda, jakaś nieporadność, tylko naprawdę musimy to podkreślać, bo to nas motywuje, to nas upodmiotawia. I komuś to przeszkadza. Ktoś nie chce mieć dumnych Polaków w swojej historii, ktoś nie chce mieć Polaków, którzy no, z otwartą przyłbicą będą mówić, to była nasza historia, my się jej nie wstydzimy. Jak temu zapobiec? Bardzo proszę.
Rzeczywiście sytuacja jest dosyć zagadkowa. Gdy w 2007 roku zwróciliśmy się do ówczesnych władz dzielnicy Ochota, mówiąc o Reducie Ordona, okazało się, iż władze dzielnicy są doskonale zorientowane, iż ta Reduta Ordona znajduje się właśnie w tym miejscu, o którym tutaj było już wspomniane. Na początku kolejnego roku 2008 na sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy wszystkie opcje polityczne, czyli cała Rada Dzielnicy, zdecydowała, żeby to miejsce zostało wpisane do rejestru zabytków, czyli prawem chronionych. Niestety okazało się, że burmistrz, który winien tę uchwałę Rady Dzielnicy wykonać, tej uchwały nie wykonał. Kilka miesięcy później okazuje się, że kolejna uchwała zezwoliła na budowę meczetu. I to jest jeden z takich przykładów mówiących, jak społeczeństwo oczekuje jakichś konkretnych działań, natomiast jak władza postępuje w tym przypadku. Dwa lata później powołaliśmy Stowarzyszenie Reduta Ordona, widząc, że nie ma żadnych poczynań pozytywnych ze strony Urzędu Dzielnicy, jak i władz miasta. To stowarzyszenie doprowadziło do powstania, utworzenia takiego pomnika właśnie na terenie Reduty Ordżona, żeby ślad tej pamięci historycznej był, żeby to miejsce przemawiało do przechodniów, bo przecież tamtędy przechodzą obywatele. Przy tym kamieniu z wyrytą datą 6 września 1831 i postawionym krzyżu gromadzili się ludzie. Były składane kwiaty, zapalane znicze. Odbywały się i odbywają uroczystości i w rocznicę bitwy, i w rocznicę śmierci Ordona, w rocznicę niepodległości. Teraz było święto flagi, również i takie uroczystości. Czyli cały czas społeczeństwo pokazuje, czego oczekuje od władz, pokazuje swoje serce w stosunku do historii, do naszej przeszłości, do naszych przodków, a ze strony administracji mamy barierę nie do przejścia. Na kolejnych sesjach wielokrotnie mówiliśmy na temat Reduto Ordona. Padały różne uchwały, stanowiska, które niczego nie wnosiły, co by było pozytywne. Ba, nawet pisaliśmy wiele pism do wszystkich władz państwowych, poczynając od prezydenta, a kończąc na władzach dzielnicowych. Oczywiście poprzez władze miasta, czyli prezydent Warszawy. Co ciekawe, tylko w dwóch przypadkach otrzymaliśmy odpowiedź, natomiast władze Warszawy milczą i większość urzędów milczy. Mimo obowiązującego prawa, że należy obywatelom czy stowarzyszeniom odpowiadać, milczą. Zadziwiające jest to, że powołany został, istnieje wojewódzki konserwator zabytków. Ten wojewódzki konserwator zabytków z nazwy swojego urzędu powinien zajmować się ochroną zabytków. Tymczasem jednym z hamulcowych, największych hamulcowych jest właśnie konserwator zabytków, który nie chce wpisać terenu Reduty do rejestru. My składaliśmy jako stowarzyszenie pismo o wpisanie, uwzględnienie terenu Reduty. Nie dostaliśmy oficjalnej odpowiedzi. Później Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich złożyło kolejne pismo. Konserwator raczył odpowiedzieć. Ale już mija 7 lat, 7 długich lat i nic. I teraz okazuje się, że później powstaje plan zagospodarowania, w którym mają powstać apartamentowce. Czyli jest to cała przemyślana droga, która wskazuje, że pamięć historyczna, że pamięć o tym powstaniu listopadowym i wojnie polsko-rosyjskiej nie ma większego znaczenia w zderzeniu z materią osiedla. Taki jeden apartamentowiec na działce powiedzmy 550 metrów kwadratowych, której wartość można wycenić na około 1 000 000 zł, z niego można wycisnąć, w cudzysłowie oczywiście, kilkanaście do kilkudziesięciu milionów złotych. A zatem odpowiedź jest prosta. Takie jest szanowanie naszej przeszłości, naszej historii, tak jak, naszych przodków.
Podobnie jak droga, jak ziemie pod autostrady, prawda? Urzędnicy mają tak zwany cynk, że będzie leciała nitka autostrady, powiedzmy wschód-zachód czy północ-południe. Wykupują od zwykłych rolników, chłopów ziemię za bezcen, trzymają w tajemnicy kilka lat i nagle sprzedają. Czyli informacja na wagę złota. Tak samo i tutaj. Ci pewnie co wiedzieli, że tam będą apartamentowce wielkie, bo przecież Warszawa się rozwija, że to jest taki model afrykańskiego państwa, że wszystko co największe to w stolicy, a reszta może uschnąć, prawda?
Oczywiście.
Na prowincji. Ale pytanie, patrzę na stronę internetową, patrz, pani Katarzyna Łęgiewicz, burmistrz dzielnicy Ochota, co ona może zrobić, uczynić w tym temacie? W ogóle nie ma zdania, w ogóle nie ma żadnej mocy?
Po ostatnich wyborach samorządowych, gdy doszło do zmiany, pewnej zmiany w dzielnicy Ochota, w koalicji rządzącej mamy sojusznika. Nie wiem, czy wypada mówić, żeby czy odsłaniać, czy nie odsłaniać kulisów wydarzeń, ale jest pewien przełom. Te władze teraz są bardziej sprzyjające.
Z tym, na razie nie mówmy, ale czekamy na decyzję. Jak nie będzie, to powiemy.
Nie wiemy do końca, czy to jest rzeczywiście serce, czy koniunkturalizm. Także poczekamy po owocach.
Czy to jest miłość, czy to jest kochanie? Nie wiem.
Kolega tutaj wspomniał o pismach kierowanych do różnych instytucji. Braku odpowiedzi. Jednocześnie przy bardzo ograniczonych możliwościach jako stowarzyszenie dotarliśmy do wielu tysięcy ludzi, którym ta sprawa jest bliska. Poparli nas grupa trzech czy więcej tysięcy ludzi i to w sposób naturalny, spontaniczny ludziom tego typu wartości są bliskie. No i takie jest zasmucające, iż nie do końca bliskie władzom miasta, dzielnicy. Daj Boże, że się zmieni.
Jeszcze można dodać, że władze dzielnicy mogą niewiele w tej sprawie. Mogą oczywiście deklarować poparcie dla idei zachowania Redutu Ordona i jej ochrony, z tym, że najwięcej do powiedzenia ma Rada Miasta, bo to Rada Miasta uchwala ewentualny wykup gruntów lub też ich zamianę. Także decyzje najważniejsze leżą po stronie tych głównych władz miasta.
Żółty pałac.
Tak, że Rada Dzielnicy tutaj zmieniła swoje stanowisko i widzi tą kulturotwórczą i taką tożsamościową rolę Reduty w historii, dla historii Warszawy, czy dla jej, nie chcę powiedzieć, atrakcji turystycznych, bo trzeba zawsze uważać, żeby nie sprowadzić zabytku do tak zwanej, do trybu tak zwanej McDonaldyzacji, prawda? Żeby to z odpowiednim szacunkiem traktować też to miejsce i o przyszłości jego myśleć. Ale chciałabym powiedzieć, że tutaj też występujemy jako członkowie, mimo że jesteśmy indywidualnie też członkami różnych stowarzyszeń, Komitetu Zachowania Redutu Ordona, który zawiązał się w lipcu 2014 roku. Jest to organizacja, powiedzmy, na poły formalna, ponieważ nie jest to rejestrowa, do której wchodzą takie stowarzyszenia jak Stowarzyszenie Redutu Ordona, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Historyczne Eksploratorzy PL czy Stowarzyszenie Ogród Warszawa. To są ci członkowie założyciele. Wydawało nam się, że łącząc siły i różne specjalizacje będzie nam łatwiej budować taki wspólny front, czy przekonywać media, czy apelować do ludzi. Utworzyliśmy stronę internetową. Polecamy Państwu, to jest www.redutaordona.pl i właśnie na tej stronie w marcu ubiegłego roku zamieściliśmy apel, o którym tu pan mówił, apel w sprawie zachowania Redutu Ordona. Jest to na stronie internetowej petycjonline.com. Można nadal wchodzić na tą stronę i popierać ideę ochrony Redutu Ordona. Nasz apel wysłaliśmy do centralnych władz naszego kraju. Odpowiedź uzyskaliśmy z Kancelarii Sejmu, ale taką dość wymijającą, że na zasadzie, że nie podejmują żadnych kroków, chociaż rozumieją nasze starania. Także tutaj organizacje społeczne zostały pozostawione jakby same z problemem. Powoduje to oczywiście pewne blokowanie inwestycji i utrudnianie, bo ponieważ jeżeli się organizacje włączają w procedury administracyjne, zadając pytania, prosząc o wyjaśnienia, i muszę powiedzieć, że gdyby nie ta rola organizacji społecznych, to pewnie już byśmy nie mówili o Reducie Ordona, która nadal jest jako kawałek gruntu wolny, tylko byśmy może oglądali właśnie mały zabetonowany placyk za Redutą Ordona. Chciałabym zwrócić jeszcze na coś uwagę. Są dwie idee, o których mówimy, chcemy je jakby wyraźnie wyartykułować ten problem. My chcemy ocalenia Redutu Ordona, a dotychczasowe władze chciały ją upamiętnić. No, powtarzamy, Reduta Ordona jest upamiętniona w wierszu Adama Mickiewicza. Nikt nie potrafi jej upamiętnić już lepiej. Dlatego trzeba zachować ten cudem ocalały fragment, bo w tej tkance miasta, która jest rozbudowana naokoło, to, że ocalał duży fragment tego szańca i pola bitwy, to w zasadzie uznajmy, że to po prostu tak miało być. I teraz trzeba walczyć o to, żeby to zachować, dlatego że zachowanie takich miejsc nie jest czymś wyjątkowym w skali świata Europy. Wręcz to, że my lekceważymy to, wydaje się zaskakujące.
Tak ten przykład podaliśmy, prawda, jak władze austriackie, jakim staraniem otaczają w obcym kraju, w sąsiednim kraju, dalszym, prawda, miejsce, gdzie ich obywatele kiedyś zginęli jeszcze w właśnie niesłusznej wojnie w sumie, bo to pamiętamy jak było. Do dzisiaj każdy skrawek, każdy cmentarzek sprawdzają i utrzymują, zostawiają środki, żeby, a my w swoim kraju nie potrafimy z własnych grobów, bo tak można powiedzieć, to był przecież grób żołnierski, uszanować. To jest wielkie pytanie o naszą świadomość, kim jesteśmy, a może po prostu nam na tym nie zależy. No, nie chcę tak porównywać do wielkich rzeczy, ale, ale to jakbyśmy, no też uważajcie budowniczowie, żebyście się nie przeliczyli. Jak zaczęcie budować wieżowce na szczątkach żołnierzy, kto wam tam będzie mieszkał? Jak ktoś się dowie, prawda? Że pod spodem w ziemi jest krzywda, bo te ciała nie zostały uszanowane, te ciała nie zostały wyciągnięte, pogrzebane kościelnym pogrzebem zgodnym z wiarą. To jest pytanie, bo mogą nie mieszkać. Bardzo proszę, proszę.
Nawiązując do tego, co ojciec był uprzejmy powiedzieć, podczas jednego spotkania z jednym z przewodniczących rady, nie powiem jakiej dzielnicy, dyskutowaliśmy, właśnie polemizowaliśmy. Ja mówiłem, że redutę należy zachować. Przewodniczący rady powiedział tak, no ale przecież cała Warszawa jest to de facto cmentarzysko. Na każdej ulicy, a to wojna, a to powstanie, wszędzie są szczątki, a budować domy przecież trzeba, tak się do mnie zwrócił. Stąd mógłby być taki logiczny wniosek. Skoro wszędzie budować, to wobec tego jest piękny cmentarz brudnowski, piękne drzewa. Oczywiście tu ironizuję, a tam w takim razie można by było wedle rozumowania tego przewodniczącego postawić osiedle apartamentowców czy osiedle dla celebrytów. Byłby to absurd, w związku z czym nie można mówić, że wszędzie można w Warszawie budować domy. Nie, są miejsca szczególne, takie, jakim szczególnym miejscem jest właśnie Reduta Ordona.
Z tego co pamiętam, były ekshumacje masowe czynione po powstaniu warszawskim. Ja wiem, że może gdzieś jest takie miejsce, gdzie, ale to jest nieświadomość, to jest inna rzecz. A tu świadomie budować, to nie są żarty. Ja czytałem o takim domu, który został wybudowany, okazało się, że nikt nie chciał w nim mieszkać, ciągle coś straszyło, była zła atmosfera, jakieś takie zimno się odczuwało i rzeczywiście po przyjściu tam bodajże egzorcysty stwierdzono, że w podziemiach, w murach, pod murami są ciała żołnierzy radzieckich tym razem, którzy po prostu domagają się jakby ich uszanowania, żeby ich odkopać i zakopać normalnie w grobie. I taka była historia. To nie są jakieś bajeczki, prawda, do straszenia, ale tutaj naprawdę jest i pamięć tych ludzi konkretnych. Przecież oni nie przyjechali tam pod Warszawę na spacer, na rekonesans, na jakąś taką, prawda, zabawę, bo się zbliżał karnawał, oddawali życie w obronie Polski.
Pan... Chcę zwrócić jeszcze uwagę na jedno...
Antoni Filipowicz.
Na jedną sprawę. Tutaj wymieniliśmy tyle społecznych organizacji, tyle stowarzyszeń. To są wszystko organizacje non-profit. To są ludzie i dlatego chciałbym tutaj polemizować, że to ludzi nie interesuje. Nie, bardzo nawet interesuje. Same te organizacje świadczą o tym, że to jest ważne dla nas Polaków. Tylko to musi być również ważne dla, przepraszam za sformułowanie, tak zwanych władz. To jest zasmucające, że nie umieją wykorzystać tych ludzkich inicjatyw, które płyną po prostu z potrzeby serca, z tradycji naszej, jaką mamy. Chcemy pamiętać o przodkach i to nawet nie trzeba udawania, że to po prostu nasz święty obowiązek i daj Boże, że właśnie władza w końcu zacznie podchodzić do tych spraw w ten sposób, aby te działania społeczne dobrze kanalizować w sensie korzystania z tych działań spontanicznych, płynących z potrzeby serca.
Tak, jeszcze raz potwierdzamy, to miejsce jest prawdziwe, to nie jest jakieś tam tymczasowe miejsce, jakieś tam wymyślone przez warszawiennictwo czy historyków. Archeologia to potwierdza, zresztą to się tam pięknie układa. Opiszmy to jeszcze raz, tutaj mówię do pani Hanny, bo mamy tak, teren o wielkości hektara, czyli był terenem bitewnym.
Około hektara łącznie z Szańcem, czyli z Redutą, to w tej chwili, oczywiście te pole bitwy pierwotnie było dużo większe, prawda? Bo, ale w tej chwili zachowane jest...
Kulminacyjne
to jest wzgórze, na którym Reduta celowo został wybrane, żeby posadowić na nim Redutę. Reduta jest... W tej chwili obszar Reduty jest wolny od zabudowy. Częściowo zdewastowany. Były tam wybierzyska piasku, były tam różne śmietniska też. Zarośnięty jest, zadrzewiony, porośnięty łąką, ale cały czas znajdują się tam jeszcze fragmenty nieprzebadane, fragmenty autentyczne i teren ten stwarza po prostu możliwość. Ja mówię, no to jest rządzenie losu, że udało nam się w porę odkryć nam wszystkim to miejsce i pewnym sensie dzięki działaniom społecznym obronić przed zabudową, co w ogóle już samo w sobie jest trudne do zrozumienia, prawda? Bo gdy mówimy nawet o naszym udziale w dziedzictwie europejskim obecnie, bo tak się mówi, to założeniem tego dziedzictwa jest tworzenie wspólnych, dokładanie wspólnych wartości. Jeżeli my z naszej tradycji polskiej nie będziemy chcieli włożyć do tego dziedzictwa podstawowych elementów, które je tworzyły, bo nie zapominajmy, że Reduta Ordona jako ten symbol no, tworzyła naszą państwowość w czasie zaborów. No, to był jeden z głównych elementów tego utrwalenia naszej państwowości, prawda? Utrzymania jej. Zarówno piękno języka, jak i piękno historii przekazywanym nowym pokoleniom. Więc nawet patrząc z tej strony, to wydaje się nie do wyobrażenia, że może to być tak ignorowane. Wydaje się, że na poziomie władz lokalnych doszło tutaj do zawłaszczenia tej reduty. My uważamy, że to jest dziedzictwo ogólnopolskie. Co najmniej. Że to jest tej klasy obiekt, że powinniśmy wszyscy dyskutować, jako wszyscy Polacy, co ma tam być. My w tej chwili nie mówimy konkretnie, co byśmy chcieli na tym małym skrawku. Chcielibyśmy go ocalić. W tej chwili jest to teren podzielony między różnych właścicieli. Jest to zarówno własność prywatna, własność miasta oraz wieczysta dzierżawa. Czyli miasto majątek wydzierżawiło firmom deweloperskim. I najlepszym sposobem ochrony tego miejsca jest połączenie, scalenie tego gruntu, wykupienie go lub wymiana na inne grunty w Warszawie. To zależy od tego, jak się negocjacje potoczą z właścicielami. I dalej ochrona jako tego obszaru scalonego może to być park kulturowy. Może być to pomnik historii, może być to Muzeum Powstań Polskich, czy inna forma prezentacji, czy częściowa też rekonstrukcja tego niezwykłego obiektu. Także tutaj nie przesądzamy, tylko chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę, że w tej chwili obiekt, ten obszar podzielony pomiędzy rozdrobnionych właścicieli tak naprawdę podlegać będzie badaniom archeologicznym czy zabudowie wyrywkowo. Prawda? Tu nie ma myślenia całościowego. O takim obiekcie trzeba myśleć jako o całości w każdym swoim działaniu. Tu trzeba przyjąć plan konserwatorski, plan działań, a to jest możliwe tylko przy przejęciu tego na własność publiczną, bo trudno sobie wyobrazić, że państwo doskonale zorganizowało służbę ochrony zabytków, tylko ta ochrona zabytków spada na właścicieli prywatnych, prawda? Bo w tej chwili to tak wygląda.
Chciałbym nawiązać do słów pani Hani, gdy wspominała, że jest to sprawa Reduta Ordona, jest sprawą ogólnopolską. Oczywiście tak, ale powiem więcej. Reduta Ordona, a właściwie sam Julian Ordon, wykracza daleko poza granice kraju. Myślę, że nasi radiosłuchacze nie wiedzą o tym, iż Ordon oczywiście nie zginął podczas wybuchu w reducie Ordona, tylko był ranny. Za poręczeniem swojego ojca leczył się w Warszawie. Potem musiał uciekać z Warszawy, bojąc się denuncjacji. Przedostał się na zachód, na emigrację. Tam żył. Co ciekawe, Ordon całe swoje życie poświęcił wojsku. Dwukrotnie walczył na froncie we Włoszech o zjednoczenie Włoch, a wcześniej podczas wojny Sardynii, Królestwa Sardynii z Austrią. Tam dostał stopień kapitana. Później uczestniczył w wojnie krymskiej z Rosją na terenie Bułgarii. Na terenie Bułgarii, nawiasem mówiąc, doszło do pierwszego i jednego spotkania Juliana Ordona z Adamem Mickiewiczem. I tam na podstawie różnych przekazów okazuje się, że nie najlepiej zachował się Adam Mickiewicz wobec Ordona, ale to jest temat sam w sobie na dłuższą opowieść. Natomiast mówiąc o tym aspekcie międzynarodowym, mam na myśli to, iż Ordon, będąc oficerem włoskim i mieszkając jako, bo został naturalizowanym obywatelem Włoch, mieszkał na emeryturze we Florencji. Nie doczekał się takiego szacunku, jak my darzymy szacunkiem tych obcokrajowców, którzy u nas walczyli. Na przykład Francesco Nullo z Powstania Styczniowego jest u nas uhonorowany i pomnikiem, uroczystościami. Natomiast takiego szacunku Ordon, bądź obywatel włoski, nie ma we Włoszech. Osobiście zanosiłem książkę i list do ambasady włoskiej w Warszawie, nawet z uroczystości na terenie Reduto Ordona wisiała flaga Włoch i jakoś tego odzewu nie ma. Zmierzam do tego, że nie jesteśmy jakby równoprawnym partnerem nawet w tej dziedzinie takiej pamięci, międzynarodowej pamięci historycznej. I myślę, że to też warto w jakiś sposób poruszyć i o tym wspomnieć.
Koledzy poruszyli, koleżanka, kolega poruszyli sprawę dziedzictwa europejskiego. Mamy się czym chwalić, a jednocześnie, i tu nie chodzi o jakieś puste chwalenie się, ale o niektórych elementach historii trzeba pamiętać w sposób szczególny. Towarzystwo, które reprezentuję, oprócz Stowarzyszenia Reduta Ordona, to Towarzystwo Patriotyczne. Od 12 lat chcemy upamiętnić fantastyczne triumf zwany cudem nad Wisłą w wojnie polsko-bolszewickiej. Przecież nie muszę radiosłuchaczy przekonywać do tego, że w tym momencie zatrzymaliśmy zalew komunizmu na całą Europę. W tym okresie były ruchy rewolucyjne tak w Niemczech, jak i we Francji. Gdyby nie wspaniała postawa oręża polskiego, przecież byliśmy tuż po odzyskaniu niepodległości. Fantastyczny zryw. Do dzisiaj brak jakiegokolwiek upamiętnienia tego faktu. Od kilku lat, tak dokładnie od 12, to już nie kilku, już kilkunastu, staramy się, aby łuk triumfalny powstał w Warszawie. Sprzedajemy cegiełki od niedawna. Zainteresowani ludzi jest naprawdę olbrzymie. Jeden problem. Władze miasta nie są w stanie zdecydować się, aby wskazać miejsce takiego łuku. Wskazaliśmy w ostatnim okresie, wskazaliśmy 3 miejsca. Każde z nich jest do zaakceptowania, historycznie udokumentowane. Mamy taką nadzieję, że w końcu nowe może władze Warszawy obudzą się, że będą pamiętać, że takie daty w sposób naturalny powinny być uhonorowane, upamiętnione w narodzie właśnie poprzez takie symbole.
Właśnie obudzą się, albo trzeba ich obudzić, bo to jest okazja, okazuje się, że społeczeństwo ma wielką...
Świetnie tutaj, się stołują, trzeba ich obudzić.
W jaki sposób, jaki to powiemy za moment, prawda, jakie są możliwości tego społecznego, takiego, mówiąc delikatnie, buntu, w sensie nie fizycznego, ale takiego społecznościowego, takiego bardziej, można powiedzieć, zrywu, bo wiemy, że władza jest na to uczulona, kiedy widzi, że podwładni, tak mówię, władza podwładni jakoś tam protestują, manifestują. Sprawa jest poważna, bo też widzieliśmy to tym, co wtedy oddali życie, ale nawet i naszym pokoleniom, co będą po nas, bo może one się zapytają. Mieliście okazję, mieliście szansę takie miejsce zabezpieczyć, bo apartamentowiec powstanie tu i tam. Będzie wiele jeszcze miejsc, wiele jest pola, prawda, koło Warszawy i ziemi i można tam miasto rozszerzać, na przykład, ale to, co jest już stwierdzone, zbadane, zauważone, no to wyobraźmy sobie, że teraz nagle wymyślają hotele w centrum Rzymu, prawda? No bo cóż, no Rzym, piękne miasto, jakiś hotel wysoki by się sprzedał, prawda? Tutaj jest centrum Forum Romanum na przykład 30 pięter, prawda? Albo gdzieś koło Circo Massimo. Nie, jest wpisane, że nic nie powstaje, nawet wielkie wieżowce, żeby nie zepsuć panoramy miasta, nie mogą się pojawić, prawda? A co dopiero w takich miejscach sławnych, jak, no bo na przykład, nie wiem, tak wymyślam, ale w katakumbach, prawda, zlikwidują katakumby, po co tam, ciemno, czarno, wchodzi się, lepiej coś wybudować takiego naziemnego, wesołe miasteczko i tak dalej. Cywilizacja klasyczna właśnie tego uczy. Uczy czego? Odpowiedzialności za historię, uczy szacunku do tych, którzy odeszli, uczy szacunku do dzieł, które pozostawili. A wiemy, jaka cywilizacja mówiła, że niszczyć wszystko, co powstało, prawda, przed nimi, to wszystko jest nieważne, palenie książek, palenie muzeów i tak dalej, niszczenie obrazów. No byli tacy, co szli, prawda, od zabuga, prawda, i zdobywali, plądrowali i niszczyli. My jesteśmy w tym kręgu tej cywilizacji, która, tak mi się wydaje, jednak większość Polaków i myślących ludzi mówi, szanujemy w przeszłości ołtarze, choć mamy sami znakomicze, wznieść to już poeta o to zauważył. Zapraszamy już za chwilę naszych słuchaczy do rozmów niekończonych, do uczestniczenia telefonicznie. Natomiast jeszcze będą nasi goście chcieli na pewne punkty zwrócić uwagę za moment, więc zapraszamy, przypomnę, Reduta Ordona, historia i współczesność, goście pani Hanna Pilcicka-Ciura, archeolog, pan Antoni Filipowicz, architekt, pan Artur Nadolski, warszawianista ze Stowarzyszenia Reduta Ordona. Zapraszamy naszych słuchaczy. Już za moment pierwsze telefony i państwa też odpowiedzi, ale jest telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Słyszę, Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam, ojca dyrektora.
Proszę ojca, kłaniam się ojcu i państwu. Ojciec Tadeusz Rydzyk, właśnie słucham i wnętrzy się cały duży. Jak słucham, to jest coś niesamowitego. Coś niesamowitego, żeby tak nie szanować naszych największych świętości. Nie szanować bohaterów naszej przeszłości. To jest wymazywanie, to jest absolutnie wymazywanie tego, co polskie. I chyba o to chodzi, że Polacy zapomnieli o swojej przeszłości, żeby wymazać naszą tożsamość. Jan Paweł II pięknie powiedział, kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. I chyba o to chodzi, żeby nie było przyszłości polskiej. To jest bardzo jasne. Dla mnie to jest, jak słucham tego i słyszę, że to przecież od jakichś decydentów zależy. A ci decydenci to są ci, którzy czymś zarządzają. Czy to Warszawą, czy Polską. I to jest, to możemy spokojnie powiedzieć, że oni nie są ducha polskiego. Nawet jeżeli urodzili się jako Polacy, to nie są Polakami. Nie są Polakami z wyboru może. Może im zasmakowało jakieś bycia jakimś kosmopolitą, kimś, prawda, Bóg, sam nie wiem, jak to nazwać. To jest straszne, ale myślę, że to jest plan, to się wpisuje, tak słucham, to się wpisuje w plan jeszcze szerszy chyba. To jest jakieś wykorzenić narody z ich tożsamości. Wykorzenić z naszej cywilizacji, z naszej kultury i z naszej religii. Jak tak słucham właśnie tego i wczoraj rozmawiałem, pani uczy w szkole średniej i mówi, że ja naprawdę nie mam ochoty iść do szkoły. Nie mam ochoty uczyć. Bo to po prostu to jest straszne to co się robi ze szkołą. To samo słyszę ze szkół podstawowych raz po raz od nauczycieli. Akurat w tym przypadku ze szkoły średniej mówi mi ta właśnie ucząca pani, mówi mi, że to uczniowie, co ambitniejsi, co inteligentniejsi, z domu jakoś prowadzeni dobrze, mówią po prostu, my byśmy chcieli coś więcej. Tylko nam nie dają czegoś więcej. My chcemy lepiej, ale jest inaczej, nawet te podręczniki, to po prostu w tych podręcznikach raz po raz znajdujemy sprawy, które nam szkodzą i które nas cofają w jakimś rozwoju duchowym, intelektualnym, osobowościowym. Widzimy, co się dzieje ze szkołami, co się dzieje w Polsce i to jest bardzo jasne odbieranie nam pamięci, to jest jasne, ale i odbieranie religii. Jeżeli na to sobie pozwolimy, bo to jest bardzo jasne, to jest, no szkoda, że jak to tłumaczyć ludziom innym. Myślę, że ci, którzy to wiedzą, niech już idą do innych. Rozmawiać o tym w domach. Ci, którzy to słyszą, rozmawiać w sąsiedztwach, ze znajomymi, uświadamiać ludzi. To musi być potężny ruch, jakiś taki naprawdę bronienia samych siebie. Dlaczego to mówię? Popatrzcie Państwo, można bardzo szybko w ciągu paru lat zniszczyć duszę narodu. Patrzę na to, co się stało teraz w Irlandii. To jest przykład. Co prawda z innej dziedziny, ale to jest też niszczenie duszy narodu. To, co zrobili, cały naród opowiedział się w referendum za sodomią. To jest sodomia. Związki jednopłciowe, oficjalnie, bez żadnego już wstydu. Bardzo katolicka jeszcze niedawno Irlandia. Kochani, tak można szybko zniszczyć ludzi. Tak można zniszczyć ludzi. To są oni mają metody. Nie zapomnę, chyba w 1990 roku czytałem, pracując w Niemczech, w Süddeutsche Zeitung, szkoda, że tego nie zachowałem, jakaś eurodeputowana niemiecka czy francuska tam mówiła, że nie pozwolimy, by w byłym bloku wschodnim były dogmaty katolickie. Nasi oświeceni bracia już tam są. My mamy doświadczenie. Tak przeczytałem wtedy, w 1990 roku. No i to widać coraz bardziej. Coraz bardziej. Tak. I nawiązałem do Irlandii po to, żeby dać przykład. To jest na naszych oczach. Tak szybko zmienia się mentalność narodu, myślenie narodu. Jeżeli my nie będziemy pracować, wszyscy, nie ma co liczyć na szkołę, to znaczy na te ministerstwa, które powinny dbać o edukację, nie ma, bo to jest niszczenie. To jest niszczenie, to są niszczyciele i nie ulega wątpliwości. Oni się później skarżą, jak się powie gdzieś, listy piszą na nas. Ja mogę spokojnie powiedzieć, że na mnie jakieś listy gdzieś, do najwyższych władz kościelnych. Za to, że się powie prawdę. No ale tym nie możemy pozwolić sobie ust zamknąć, bo to jest prawda. To jest prawda. I to są niszczyciele. I dlatego co? Świadomy naród cały. Kto jest świadomy, niech mówi innym. To trzeba zachować. No a to Warszawa, no to jest dramat. Przecież ta prezydent Warszawy zgodziła się już na drugi meczet. Zbudowanie drugiego meczetu. Prawda? Przecież nie ma tylu muzułmanów. To jest działanie właśnie jakieś, tworzy się inną kulturę w ten sposób. Tworzy się inną kulturę. I bądźmy bardzo świadomi, a zwłaszcza katolicy, nie dajmy się oszukać czemuś takiemu, że to przecież robi pobożna osoba katoliczka czy katolik. Po owocach ich poznacie. Po owocach to my musimy być świadomi. Jeszcze raz, naprawdę to się burzy, człowiek, krew w żyłach się burzy, to można powiedzieć, jak słyszy się to, o czym Państwo mówicie. Jak można, to jest, ale to nie robią Polacy. To nie lubią ludzie polskiego ducha. Trzeba to widzieć i trzeba tu wyciągać wnioski. Może tak wyciągać wnioski, jak ta młodzież teraz pięknie się zachowała. Ta młodzież, ponad 61% powiedziało nie. Bardzo młodzi ludzie. I wybrali tego prezydenta, wybierali. Oby tylko jakoś, obyśmy byli wszyscy konsekwentni i wszyscy, oby następni też po prostu byli wierni tym ludziom, którzy pragną dobrze, którzy dobrze wybierają. Szczęść Boże, ale to od każdego z nas zależy, od każdego. Jest trochę dobra, jest widać harcerzy, widać te ruchy takie oddolne, patriotyczne. Bogu dzięki. No i tylko tak dalej. I dziękujemy Państwu, bo Wy też świadczycie, Wy też dajecie swój czas, swoje poświęcenie, swoją odwagę, narażacie się na pewno. Naprawdę narażacie się, bo to jest, bo inni decydują o nas i możecie być jakoś szykanowani nawet. Tak. Ale nic, trzeba żyć w prawdzie. Dziękujemy za to świadectwo. Bóg zapłać i wierzmy się wszyscy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam ojca dyrektora. Proszę, pan Artur Nadolski, tak?
Serdecznie dziękujemy ojcu dyrektorowi za te słowa wsparcia. Chciałbym też nawiązać do tych słów o młodym pokoleniu. Otóż wracając bezpośrednio do Redutę Ordona, rzeczywiście my tutaj jak siedzimy w trójkę, no przynajmniej my dwaj panowie jesteśmy już w wieku dojrzałym, o wieku kobiet nie wypada mówić, więc nie będę oczywiście mówił. Natomiast mamy ogromne wsparcie właśnie w młodym pokoleniu. Wiele młodych osób skupionych w tych grupach rekonstrukcji historycznych bierze udział w naszych uroczystościach na terenie Redutu Ordona. Są to rzeczywiście pasjonaci historii, pasjonaci w szerokim tego słowa znaczeniu, osoby, które wydają swoje kieszonkowe, swoje zarobione pieniądze jako młodzi ludzie, przecież duże pieniądze wydają na to, żeby zakupić mundury, uzbrojenie, żeby uczestniczyć w tych uroczystościach na różnych forach. I myślę, że w nich jest tutaj przyszłość, po pierwsze, bo oni mają swoich braci, siostry, znajomych, rodziny. Oni propagują tę ideę pamięci historycznej wśród swoich najbliższych. I myślę, że w ten sposób, a że wielu przechodzą do szkół, więc oni też i w tym środowisku ten zaczyn tego dobrego imienia Polski i pamięci historycznej mogą propagować. I ja osobiście liczę właśnie na ten kierunek myślenia o Reducie i myślenia o naszej historii.
A to, co jeszcze ojciec zwrócił uwagę, mi się przypomniało. Panowie też potwierdzą. Ja pamiętam na przykład plac bitwy pod Poitiers. Tam już nie ma tych kości, bo już pewnie dawno zostały, które pochowano, ale tam nic nie jest zbudowane. Tam jest zasiana trawa czy innych bitew, prawda? Bo tam była krew i bohaterów, i wrogów, ale krew ludzka, prawda? Więc nie można. Tutaj, jak panowie mówią, to jest taki skwerek. Tam no, ludzie z marginesu się załatwiają, psy też swoją drogą. No i jak to wygląda? Ktoś pomyśli, przecież tam była oddana danina krwi i życia. I to jest po prostu na pośmiewisko wyciąganie polskiej historii, polskich bohaterów. To jest karygodne, tak można powiedzieć. Bo rozumiem jeszcze, gdyby na przykład był jakiś lasek, zasadzone drzewa, ogrodzone, tablice napisana, prawda, tutaj pamięć jest, no bo nie wszystko da się, ale tu pani archeolog potwierdzi, że możemy śmiało całe te pole wyczyścić, prawda, i to nie tak jak w Smoleńsku było, że metr, prawda, w głąb, ale jeszcze głębiej, bo tam nawet metr nie było, się okazuje, tylko parę centymetrów, tak mówię na marginesie, można to wszystko wyczyścić, wyciągnąć wszystkich, prawda, wszystkie szczątki tamtejszych żołnierzy. Jest to możliwe, prawda? Bo to
tak jest. Metody archeologiczne pozwalają na to. Każdy fragment ziemi wydobyty z wykopu można przesiać czy przeszlamować, czyli przesiać przy użyciu wody bieżącej. Także to wszystko można oczywiście wyeksplorować, z tym, że jak mówiłam wcześniej, cały czas staramy się przekonać osoby, które chcą nas słuchać, żeby myśleć o Reducie Ordona kompleksowo. Znaczy, w tej chwili, o co mi chodzi? W tej chwili Reduta Ordona jest chroniona prawem jako obiekt archeologiczny, ale ta ochrona polega na tym, że każdy, kto chce zrobić jakieś roboty budowlane, czyli prace ziemne, musi wykonać wcześniej badania archeologiczne wyprzedzające taką inwestycję. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o to, że każdy właściciel działki musi zatrudnić archeologów. Teraz mamy wolny rynek prac archeologicznych, więc tu nikt nikomu nikogo nie narzuca. Każdy może sobie wybrać firmę, wykonawcę, którego sobie życzy. Każdy właśnie z właścicieli wykonuje prace archeologiczne na całym obszarze działki. To powoduje, że nawarstwienia ziemne i autentyczna substancja zabytku jest przetwarzana w dokumentacji i faktycznie stanowisko już nie istnieje na tym obszarze. Nam nie chodzi o to, żeby to wszystko wyeksplorować i zbadać w takim systemie. Chcielibyśmy, żeby Reduta Ordona była badana na podstawie kompleksowego programu konserwatorskiego. Jeżeli mówimy o tym miejscu jako miejscu wybitnym, wyjątkowym dla naszej historii, tradycji i tożsamości, to warto podejść do tego niestandardowo. Może to jest problem obecnie, że chronimy zabytki, które już znamy, a jeżeli pojawia się nam nagle taki skarb, to nie wiemy, co z nim zrobić, bo nie mamy procedur. Prawda? Raptem coś odkryliśmy. I jeszcze chcę dokończyć, że ten kompleksowe badanie Reduty Ordona polegałoby na tym, że decydujemy w trakcie odkrywania, co zostawiamy do przyszłych ekspozycji, dla przyszłych pokoleń. Archeologia też nie polega na tym, że wszystko trzeba zbadać. Jest też taka zasada konserwacji zachowawczej, czyli ochrony miejsca zabytkowego, a ponadto kolejna zasada mówi, że nie wszystko badamy teraz. Zostawmy coś przyszłym pokoleniom, które zrobią to inaczej, być może lepiej.
Ja chciałbym wrócić na sekundę do wypowiedzi księdza dyrektora. Dziękuję ojcze dyrektorze, że wspomniał ojciec o młodzieży, o szkolnictwie. Szkolnictwo rzeczywiście w tej chwili, to szkolnictwo publiczne jest na dramatycznie niskim poziomie. To jest zastraszająca sprawa. Na szczęście są już dość liczne szkoły, na przykład katolickie. Mam kontakt taki bieżący, roboczy ze szkołą księży Palotynu w Ożarowie Mazowieckim przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i szkołą katolicką na ulicy Chłodnej imienia świętej pamięci prałata Uszyńskiego. Obie na wyjątkowo wysokim poziomie. Ze szkoły w tej na Chłodnej mistrzowie świata informatyki, ze szkoły księży Palotynów praktycznie 100% dostaje się na najlepsze uczelnie. Część studiuje za granicą, a więc można w ten sposób. Kolega poruszył to tutaj sprawę tych grup rekonstrukcyjnych. Mówię o tym, bo młode pokolenie garnie się, im historia jest potrzebna. Musimy im stworzyć warunki tak w szkole, jak i w takim życiu codziennym. Thank you.
Reduta Ordona, historia i współczesność to temat naszych rozmów niedokończonych w Radio Maria. 22:40, odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy. Zawsze i wszędzie.
Mówi Janusz Wojdalski, radny dzielnicy Włochy, sąsiadującej.
Witamy, panie Januszu, słuchamy pana z uwagą.
Tak, więc ja obserwuję z uwagą również to, co się dzieje na Ochocie, bo to jest dzielnica sąsiadująca z nami. No tak samo uczyłem się w szkole Reduto Rodona i tak samo uczyłem się też w szkole wiersza Sowińskie w Okopach Woli, bo to jest też blisko ten stary kościółek na Woli, więc znam atmosferę, powiedzmy tamtych czasów, którą nam przekazali poeci, ale do rzeczy. Chciałbym również powiedzieć coś również negatywnego pod adresem Rady Warszawy, jak nam w poprzedniej kadencji odrzucili wniosek o nazwanie jednego z rond w Alei Krakowskiej imieniem Ronda Jasnogórskiego. I było to uzasadnione, było stanowisko Rady Dzielnicy Włochy. No niestety nie pasuje Ronda Jasnogórskie. Ja to ogłaszałem już w lokalnej gazecie Villa Włochy, zresztą dostępnej w internecie, uzasadniałem. I mnie najbardziej boli i gorszy po prostu, jak wielu radnych Platformy Obywatelskiej przed wyborami oblegało teren kościołów. Łasili się do ludzi, do proboszczów, do księży proboszczów. Epatowali swoim rzekomym patriotyzmem. A później po prostu się takie inicjatywy słuszne odrzuca. Jest to po prostu haniebne. To tak trzeba nazwać wyraźnie, bo jeżeli ktoś się podaje, że jest obywatelski, a działa wbrew obywatelom. Ja tu jeszcze ten wątek jasnogórski pociągnę. Komu przeszkadza nazwa Ronda Jasnogórskie, które przebiega, które jest w ciągu Alei Krakowskiej. Tamtędy przychodzi pielgrzymka na Jasną Górę. Jest, no wiadomo, to już trudno uzasadniać, bo to jest oczywiste.
Także starsza pielgrzymka warszawska, prawda?
Warszawska, tak, oczywiście. No. Tak, a w tym konkretnym przypadku, no ja widziałbym jeszcze właściwie więcej głosu mieszkańców, sąsiadów, bo my mieliśmy też tu taki przypadek zahamowania rozbudowy, powiedzmy, jednego z obiektów. Już nie chcę specjalnie celowo mówić którego, bo była decyzja odmowna, ale daliśmy sobie radę z tym. Daliśmy sobie radę jakoś i to zresztą tutaj ten wątek padał w dyskusji, zresztą bardzo, bardzo bliski tejże reducie, bo tam związany z jedną z budowli wznoszonych obecnie. Także tutaj moim zdaniem trzeba niestety, ale pisać i chodzić na Radę Warszawy. No trzeba niestety władze Warszawy poruszyć radnych, zwłaszcza radnych wybieranych w tym okręgu do Rady Warszawy, bo no niestety trzeba powiedzieć, że wielu radnych po prostu oszukuje mieszkańców przed wyborami, podając się za zupełnie kogoś innego, a po wyborach zupełnie przywdziewają inne maski i niestety znamy to z przeszłości, z historii. Wiemy, jak to wszystko wyglądało, jak to wygląda nadal. Po prostu maskowanie, ukrywanie swojego oblicza. To jest moje podsumowanie Rady Warszawy w składzie poprzednim. No nie wiem, jak obecny będzie skład Rady Warszawy reagował na nasz postulat tego Ronda Jasnogórskiego, bo zamierzamy wznowić to postępowanie, staranie o to rondo, ale to jest jakby spina się tematycznie w jedną całość. To wszystko, dziękuję serdecznie i gorąco pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, panie Januszu, pozdrawiamy gorąco. Proszę bardzo, pan Adam.
Artur. To, co powiedział przed chwilą radiosłuchacz, oczywiście jest bardzo cenna i celna uwaga. My ze swojej strony takie kontakty z Radą Warszawy poprzednio nawiązywaliśmy. i to ze wszystkimi opcjami politycznymi. Tak się składa, no już wspominałem o naszym wieku dwóch panów, że nie jesteśmy najmłodsi, chociaż czujemy się bardzo, bardzo młodo. Także oprócz, powiedzmy, tych pism, które składamy, no mamy również swoich, mówiąc wprost, znajomych, przyjaciół w tychże radach. Także ten temat Reduty poruszaliśmy. Ale mimo to opór materii jest bardzo wielki. Dlaczego? Po prostu rządzi wszędzie arytmetyka polityczna. Jeżeli jedna opcja, która rządzi, powie nie, w związku z czym nie ma najmniejszej możliwości, by przeforsować cokolwiek.
Jest z nami pan Kazimierz. Odebrałem już telefon, to potem panie Antoni, pan jako pierwszy. Bardzo prosimy, panie Kazimierzu, spod Warszawy, tak?
Szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże, kuj nam Chrystem.
Zawsze i wszędzie.
Ja no, tym razem pozwolę sobie o wiele krócej niż poprzednio. Znaczy tak, dwie sprawy. Pierwsza, może mniej ważna, co do konserwatora zabytków tutaj naszego kochanego, lokalnego, to nie jest tylko sprawa Redutu Ordona, proszę Państwa. Tutaj też na przykład Fundacja EOS występowała w sprawie komina w Pruszkowie. To też jest no, już zabytek, już jedyny, prawda, ostaniec. Też już mija ładnych parę lat, odpowiedzi zero. Ale druga sprawa, tutaj jeżeli by się nam nie udało, bo to jest zupełnie inna sytuacja, prawda, niż na Włochach. Myśmy też, to nie była tylko Rada, prawda, Warszawy. Tutaj, jak Państwo mówili, to był prezydent, premier, nawet poprzedni premier raczył objąć wszystko patronatem na papierze, prawda? Ale gdyby, prawda, coś nie wyszło, czy coś, to ja apeluję do wszystkich. Bo prawdopodobnie kupujący tam szukając informacji będą odsłuchiwali tą audycję. Proszę Państwa, struktura geologiczna tutaj w okolicy nie pozwala na to, żeby stawiać wieżowce tak naprawdę. One będą się przechylały co jakiś czas. Czy wysokościowce w ogóle. Tutaj na przykład w ciągu Bohaterów Września, gdzie taki wysokościowiec już stoi, tam było 40 pali, ale to, proszę Państwa, to nic nie gwarantuje. Tam płynęła rzeka Drząsa i to, że ona się w tym momencie schowała pod ziemię, to nie znaczy, że jej tam nie ma. I ostatnia rzecz, kości, bo tutaj też radni, prawda, radni czy tam wicedyrektor PMA stwierdził, żeby zabrać kości, schować je w pudełka, prawda, i będzie spokój. Nie, kości to jest tylko 15% ciała ludzkiego. A co z resztą, prawda? Reszta właśnie przeistacza się w tą ziemię. Reszta przeistacza się w tą ziemię. To też właśnie to tutaj, co ksiądz był uprzejmy powiedzieć. No, czy w ogóle mieszkać na cmentarzu, na czyichś prochach, no to przypuszczam, że i dyskomfort psychiczny i no po prostu nie wypada, proszę Państwa. Także no to z takim skromnym apelem pozwolę się zwrócić, prawda, tutaj, gdyby ktoś odsłuchiwał, także no wszystko już. I w ogóle serdecznie dziękuję, że radio przeprowadza taką audycję, nagłaśnia temat. Przechodzę na odbiór z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, panie Kazimierzu. Pozdrawiamy serdecznie. Z Panem Bogiem.
Jeden z radiosłuchaczy poruszył ważki problem takich ruchów pozornych naszych radnych. No, błagam wręcz, proszę, aby w momencie głosowań, wyboru tych ludzi traktować to niezwykle poważnie, aby to byli ludzie odpowiedzialni. Tutaj koleżanka i kolega mówił o niekończących się pismach, ale to przecież nie tylko pisma. Także jesteśmy na kolejnych spotkaniach z władzami miasta, z władzami dzielnic. Najczęściej niestety są to ruchy pozorne. To jest dramatyczna sytuacja kiwania głowami, przytakiwania, a później wszystko obumiera pomimo ponagleń, pomimo kolejnych interwencji. Chcę dać taki jeden przykład. Przed kilkoma laty tak bardzo głośno było u naszego sąsiada za Odry na temat wypędzonych. Głośna sprawa. Ja myślę, że każdy tego typu przemieszczenia ludzkie to jest dramat. Popatrzmy na nasze rodziny na wschodzie, wypędzone ze swojej ojcowizny. Ale chcę powiedzieć o wypędzonych z Warszawy w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Z Warszawy zostało wypędzone 600 tysięcy ludzi. To jest niewyobrażalna ilość ludzi, którzy poszli na poniewierkę, zostawiając cały swój dobytek życia. Nie wolno było praktycznie zabrać niczego. Ponad 50 tysięcy trafiło do obozów koncentracyjnych. Ponad 100 tysięcy na ciężkie roboty do Niemiec. Reszta rozproszona po generalnej gumberni. Wielu z nich nie wróciło. A jak wracali do Warszawy praktycznie zrównanej z ziemią. Ponad 80% Warszawy legło w gruzach. Przed laty rozpoczęliśmy akcję upamiętnienia tych ludzi. Upamiętnienia poprzez prosty symbol odciśniętych stóp na Placu Mirowskim. Zdawałoby się, że rzecz ani nie absorbująca finansowo, jednocześnie w naszej ocenie bardzo przemawiająca do przechodnia. Walczymy o to pewnie już, Artur, 7 lat, nie? No i niestety, bez echa, i to jest dramatyczna sytuacja braku zaangażowania kolejnych.
Ale władze, bo to władze mają szczyt na zasadzie pewnej tutaj równowagi, bo trudno, jeden obywatel nie ma takiej mocy jak ten, który po to oddajemy mandat, głosujemy na prezydent czy na radnych miasta, żeby oni załatwiali te sprawy zamiast. My mamy się uczyć, pracować, prawda, którzy już zapracowali na emeryturę, to odpoczywać po pracy, to jest wszystko pomieszane. Panowie, w jednym mieście na południu Polski jest wielki problem, bo chce się usunąć pomnik Armii Radzieckiej. No bo rzeczywiście, no w 2015 roku pomnik
na jeźdźca, prawie, jakby, no, to nie,
ale nie można usunąć, bo tam są dwóch czy trzech żołnierzy radzieckich groby, są kości. I tych kości się nie rusza, bo jakaś jest umowa, jakaś jest... Popatrzcie, a tam leżą kości, bo widzieliśmy na zdjęciach, widziałem ten album wstrząsający, tak, prawda? Widać, można rozróżnić, kto Rosjanin, kto Polak. Leżą kości polskich żołnierzy, polskiego wojska, prawda? Powstańców. Mamy cały etos tutaj. I po prostu, no gdyby nie przypadek, no to koparka by tam kopała, czy traktory by tam to, ktoś nie byłby czuły, byłoby tam dzisiaj coś tam postawione i tak dalej. Więc to jest rzecz nienormalna.
Ojcze, wracam do łuku trufalnego między innymi dlatego, że w tym czasie, w ciągu dosłownie pół roku, zapadła decyzja, aby upamiętnić najeźdźcę poprzez pomnik pod Osowem. Jest to dramatyczna sytuacja. Tam upamiętniono, no, za sprawą między innymi naszego ciągle prezydenta.
Naszego prezydenta,
no,
Polski.
No tak, prezydenta Polski. I łatwo było o decyzję, znalazły się środki. Już pomijam fakt, że jak można upamiętniać najeźdźcę, a tutaj zatrzymaliśmy pożogę komunistyczną, która szła na całą Europę i nie możemy się doczekać jakichkolwiek pozytywnych decyzji lokalizacyjnych. Mamy własne pieniądze, w sensie naród. My nie musimy od nich brać, ale niech pozwolą to zrobić.
Tak. Kolejny telefon, rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Kto jest z nami?
Mówi Jarosław Zdechierowa.
Witam, panie Jarosławie, słuchamy pana.
Przysłuchuję się audycji. Piękna audycja, pouczająca, która powinna być częścią historii nauczanej w szkołach, jako zamiast lekcji. My odkrywamy naszą historię bez przerwy i ciągle coś się dzieje. Komuś zależy na tym, by nasza historia była przykryta na zawsze. Jednak odkrywane groby, odkrywane kości nie pasują. Nie pasują. Dlaczego? Bo to po prostu są świadkowie. Świadkowie naszej historii, naszych dziejów. Wystarczy wziąć przykład z Jedwabnego, tak? Tam tylko częściowo były ekshumacje robione. Stop, zakaz. I pan Lech Kaczyński, ówczesny minister, tak, też nie poradził. Po prostu był sposób na to. Czy my nie możemy skorzystać tak samo z tej samej metody i po prostu zabronić, bo tu są kości naszych przodków. My nie pozwolimy naruszać ich spokoju. Jeśli chodzi o władzę, to moim takim nieustannym postulatem jest, że władza w trakcie trwania kadencji powinna otrzymać zaliczkowo wynagrodzenie, częściowe. I to nawet sprowadzone do średniej krajowej, ludzi wytwarzających właśnie tenże produkt. A po kadencji premia, jeżeli zasługuje, jeżeli wypracowali większy budżet i dochód, tak? A my sobie łatwą, lekką ręką dajemy wynagrodzenia, tyle każdy kto chce, a potem narzekamy, że nie mamy środków. To tak na marginesie. Dlatego serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników tej audycji, ojca również, Janusza.
Dziękujemy, panie Jarosławie.
Z prawdziwą przyjemnością naprawdę słuchamy w gronie znajomych. Jesteśmy oburzeni, że władze nie mogą sobie poradzić z takim drobiazgiem. Proszę pojechać do Jedwabnego, pokazać im zdjęcia, materiały, jak sobie w tym miejscu poradzono z tym problemem. Szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. I jeszcze tą liczbę chciałbym usłyszeć. Pani chyba to podawała, że żeby tą ziemię wykupić, miasto mogło, to kosztuje ile? 20?
Około 20 milionów. Sądzimy, że trochę więcej.
To brzmi dużo. Oczywiście, gdy człowiek normalny pomyśli sobie, bo to jest wiadomo miliony, ale powiem tyle, ta liczba jest podawana teraz. Sama odprawa urzędników z kancelarii obecnego prezydenta będzie kosztowała 11 milionów. Więc no właśnie, zamarło milczenie.
Jest jeszcze jedna propozycja, którą wysuwaliśmy też medialnie jako Komitet Zachowania Redutu Ordona, że jeśli potraktujemy Redutu Ordona jako dziedzictwo ogólnonarodowe, to przyjmujemy, że dzielnicy nie stać, miasto jest w trudnej sytuacji, ale to wówczas może Skarb Państwa wykupi. Do tego potrzebujemy poparcia posłów, do nich się też zwracaliśmy za naszym apelem. Jak już wspominałam, nie uzyskaliśmy żadnego wsparcia od 2 miesięcy. Zarówno do Sejmu się zwracaliśmy, jak i do Senatu z naszym apelem, z prośbą o poparcie. Także może ten okres kampanijny na to wpłynął, ale Reduta nie ma czasu, więc myślimy, że jeszcze kilka miesięcy i jakieś decyzje będą musiały zapaść. W tej chwili trwa procedura wpisu do rejestru zabytków nieruchomych. Redut Ordona to jest kolejna sprawa, którą warto poruszyć. Są dwie możliwości wpisania do rejestru zabytków. Podejmuje ją konserwator z urzędu, widząc, że życie ma swoje barwy i odkrycia. Jeżeli dochodzi do ważnego odkrycia, wówczas konserwator, obserwując, co zostało odkryte, podejmuje z urzędu decyzję, że wpisuje dane stanowisko, zabytek do rejestru zabytków, które jest najwyższą formą ochrony zabytku. W tym przypadku nie mieliśmy, nie zdarzyło się to. Konserwator nie wszczął z własnej inicjatywy procedury wpisu. Rozpoczął ją dopiero po wnioskach stowarzyszeń organizacji pozarządowych. Więc no, tu też jest kolejny taki element, który stoi na drodze takiego oddania skali i wartości odkrycia, czyli docenienia zabytku, bo my możemy mówić o tym z punktu widzenia emocjonalnego, ale też
moralnego, nawet,
moralnego, ale ludzie, też jest jeszcze ocena naukowa, wartości naukowej i zabytkowej tego przedmiotu.
Czyli to są trzy wymiary aż.
Tak, powiedzmy tak, czyli ten wymiar został tu też niedoceniony. A jeśli ustawa mówi, że zabytkiem jest wszystko to, co uznajemy za wartościowe i warte zachowania, no to społeczeństwo ocenia to jako wartościowe i warte, prawda? A urząd nie potwierdza tego.
Pole bitwy, nie wiem, pod jakąś sławną bitwą znajdujemy tam szczątki, miecze, zbroje, więc są historyczne dowody i nagle nie, bo tam trzeba mleczarnię wybudować, no bo jest teren zielony, jest dużo trawy, prawda? I mleczarnia jest stawiana wbrew, no to jest...
No. W Polsce mamy już tradycję ochrony miejsc pól bitewnych, chociaż trzeba zaznaczyć, że ta tradycja z badań pól bitewnych związanych z XIX wiekiem, to jest rzeczywiście historia niezbyt odległa. Powiedzmy, że 10-20 ostatnich lat to jest rozwój tej nauki. Trochę wcześniej zajmowano się polami bitew z okresów późnego średniowiecza czy wczesno-nowożytnych. Tutaj mamy taką archeologię, powiedzmy wojenną archeologię konfliktu. Wszyscy do tego dorastamy. Z każdym rokiem staje się to ważniejsze. Ważniejsze dla społeczeństwa. Jakby społeczeństwo szybciej dojrzewa do tego, żeby docenić skalę odkryć.
Zresztą popatrzmy na Podlasie, na wschód Polski. Jakże mogiły powstańców styczniowych są szanowane, były i są, prawda? Gdzieś tak. Nawet kilka osób, kilkanaście oddział. Jest kapliczka ogrodzona, jest krzyż. dbają, zmieniają, kwiaty nawet się pojawiają. Ale mamy już telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maria.
Słucham. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęście Boże wszystkim obecnym. I chciałbym powiedzieć o swoim spojrzeniu. Chciałem rozszyfrować, powiedzmy, tą władzę, z kim mam do czynienia. Wiele się mówi o tym, że to obywatelska, słowo obywatelska jest oczywiście fikcyjne, ale nikt nie analizował słowa platforma. Otóż przez analogię pewną, bo przecież mogło być płaszczyzna obywatelska czy porozumienie obywatelskie, a jednak jest platforma. I to tutaj rozszyfrowuje, powiedzmy, że tak powiem, tą całą genezę. Dlaczego tak się dzieje? Wszyscy wiemy, co to jest platfus. To jest płaska stopa, a platforma to jest płaska forma. Nie spodziewajmy się tu jakiejkolwiek wzniosłości. Tu wszystko jest spłaszczone. Życie nam to pokazało. Tyle z mojej strony. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Tak, emocjonujący głos. No ale dziękujemy. Bardzo prosimy, pan Artur. Tak.
Chciałbym nawiązać do słów dwóch radiosłuchaczy. Należy się oczywiście tutaj jakaś odpowiedź. W nawiązaniu do prochów i szczątków poległych żołnierzy na terenie Redutu Ordona. Jeśli zakładamy, że tam mogło zginąć kilkaset osób, 500, 600, z czego większość jest tam pochowanych i nie tylko jako całe ciało, ale przecież po wybuchu to były rzeczywiście rozerwane szczątki. Krew wsiąkła w ziemię, a zatem cały ten teren jest również przesiąknięty krwią. Wiedząc o tym, że jest ten plan miejscowego zagospodarowania, baliśmy się, że jeżeli ten projekt by został realizowany, a ziemia pod fundamenty została wywieziona, to nawet nie zostałby jakiś materialny ślad, dowód tej ziemi, która by i tak pojechała gdzieś na warszawskie wysypisko śmieci. Stąd 2 lata temu zebraliśmy do urny, do specjalnej urny ziemię z terenu Redutu Ordona, żeby ją zachować jako pamiątkę, jako pamięć o tym polu bitewnym. Trzymamy ją. Zobaczymy, co będzie dalej, jak tę urnę z tą ziemią wykorzystać. Oby rzeczywiście tego osiedla nie była. Niemniej jednak no, ta urna jest i może część z tych prochów zawieziemy do Lwowa, bo zwróćcie Państwo uwagę na paradoks losów Juliana Ordona. Ordon zmarł we Florencji. Tam został pochowany. Jego prochy zostały przewiezione do Lwowa. Przez 5 lat były pochowane w jednym miejscu, by po 5 latach trafić do własnego miejsca pochówku. Teraz to miejsce znajduje się poza granicami kraju. Natomiast na terenie Warszawy jest cmentarz ewangelicko-augsburski, gdzie są pochowani przodkowie Juliana Ordona. Tam jest w tej chwili pusty plac. Pusty plac, gdyż wcześniej władze carskie nie zgodziły się na to, by tam Ordon mógł spocząć. Kto wie, czy tam nie powinien powstać jakiś pomnik, który byłby nawiązaniem do pomnika we Lwowie, gdyż nie każdy go stać, by jechać do Lwowa.
Tak. Kolejny telefon, kolejny głos. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Witam,
ja chciałbym przypomnieć, że to samo było ze Stadionem Narodowym. Przecież była propozycja, żeby zamiast miejscu, gdzie był poprzedni stadion, resztki, które były wstydem dla Warszawy, to był śmietnik, bazar, nie wiadomo co, to była propozycja, że tam miały też stanąć jakieś wieżowce, apartamentowce. I wreszcie ktoś mądry i była propozycja, żeby gdzieś na obrzeża po prostu tam zbudować ten stadion. I ktoś mądry powiedział, zaproponował tworki. No i w tej chwili to właśnie dotarło do osób. No to może na tej zasadzie to, przecież to jest cmentarz, tam leżą ludzie, bohaterowie polscy, to może miejscu Powązek czy cmentarza Brudnowskiego też postawmy apartamentowce i w ogóle nie będzie historii narodu i w ogóle nic. To chciałabym tyle powiedzieć. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo, panie Teresie. No głosy podobne do wcześniejszych innych, rzeczywiście No nie możemy, bo pamiętajmy, że ta władza to tylko jest dekada, to jest mówię dekada, to jest albo 4 lata, to już jest 8. Mamy nadzieję, że będzie zmiana. I muszą być takie zabezpieczenia, żeby nie pozwoliły ludziom, nie wiem, no czasami bez chrzty jakiegoś świadomości historycznej czy realizmu jakieś no, decyzje podejmować. No, to popatrzmy na to, przecież gdzie się obudzimy, prawda? W jakim państwie, w jakim kraju? Historia została obkrojona, jeśli chodzi o program nauczania, segmenty wstawiane jakieś. Młodzież, mówią, nauczyciele coraz dzieli się na tych przed tą rewolucją i po rewolucji. I to już rozróżniają, kto jest uczony tej historii, prawda, w całości, nie powiem, że prawdziwej, ale prawdziwej w całości, a kto w tymi fragmentami. Za chwilę będziemy mieć, nie wiem, maturzyści za czasów Platformy i maturzyści po Platformie, tak? I będziemy wybierać ich, którzy się nadają na jakieś urzędy, czy na jakieś studia i tak dalej. Troszeczkę w tym kierunku, no ale rzeczywiście no podejmują państwo bardzo taką rzecz chwalebną i myślę, że to słuchacze nie tylko doceniają, bo to też jest, zauważmy, te wszystkie wasze stowarzyszenia, czy Związek Patriotów, czy Stowarzyszenie Reduta, to są pozarządowe, prawda? Więc pytanie, tym, czym się powinien rząd zająć, poszczególne ministerstwa, zajmują się ludzie niejako, prawda, no jako hobby szlachetny mając. Bardzo proszę, pani Hanna.
Chciałabym zaznaczyć, że ta walka dotyczy, to nie jest tylko walka o zabytki. Ostatnio w miastach, które dotknął szybki rozwój cywilizacyjny u nas, toczy się też walka o przyrodę. Także tutaj zabytki, walka o przyrodę, o coś, co jest ważne dla ludzi, stało się bardzo intensywne. I wydaje się czasami, że przy tych ważnych miejscach należy postawić społecznych strażników, którzy będą po prostu naszego dziedzictwa chronić i pilnować. No, mamy bardzo trudną sytuację. Płoną zabytkowe wille. Forty są adoptowane w sposób skandaliczny, przynajmniej są takie próby. Reduta Ordona jest traktowana jako pośrednie pole do zagospodarowania. Także no, pracy dla organizacji społecznych nie brakuje, a nie jest to, jak ojciec wspomniał, praca łatwa.
Oczywiście, ale naprawdę zasługująco na uznanie. Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Irena Maria z Warszawy. Proszę Państwa, ja jestem zawodowym historykiem, starym historykiem sztuki i wiem, jakie są uprawnienia konserwatora zabytków. I dzieją się teraz ostatnio przedziwne rzeczy. Na przykład dam Państwu przykład, co się stało w katedrze polowej tutaj w Warszawie na Długiej. Wchodzę parę miesięcy temu do kaplicy, bo tam, gdzie leżał biskup Bandurski i biskup Płoski po tym tam był, po drugiej stronie. Były dwa sarkofagi. Bandurski już tam od lat leżał, zwany jako biskup legionowy i tak dalej. I ja wchodzę i na to patrzę, pusto, nie ma sarkofagów. Zeszłam na dół do tych pań, bo tam jest takie muzeum w podziemiach. Mówię, co się stało? A proszę pani, był remont. Ja mówię, co znaczy remont? A przeniesieni są do podziemi. Ta pani mnie zaprowadziła do podziemi. Ja myślę, że zobaczę sarkofagi. Nie ma. Na dole, ta pani pokazuje na dole w ścianie tabliczka, w ścianę wsadzony biskup Bandurski, nad nim biskup Płoski i nad nim ten jego sekretarz, który zginął w Smoleńsku, ksiądz Jaś. I ja potem spotkałam się 5 sierpnia tutaj, że tak powiem, z władzą kościoła polowego i właśnie powiedziano mi, że to konserwator. Ja mówię, księże biskupie, co konserwator ma do tego? Mówię, konserwator może pilnować, żeby obiektów nie... A całe było zebranie i tak dalej. I nie ma, ich są wsadzeni w podziemiach, w ścianę. Wielcy tak, przeszłość, symbol niepodległej Polski, bo biskup Bandurski był ukochanym żołnierzem Legionów. Jak przyjeżdżał, tam było święto. Nazywano go biskupem legionowym, a więc ten okres dochodzenia do niepodległości. Tutaj biskup Płoski, wielki człowiek i właśnie męczennik, i schowani sobie w ścianę, w podziemiach. A tutaj jakieś tablice porobiono, coś, nie wiem, teraz, ty, bo byłam...
Ale pani Jero, to jest inny temat, to jest temat bardziej już miejsca, to, już nie, to nie, pewnie nie jest brak szacunku, czy tak dalej, tylko to każdy patrzy, jakie ma możliwości, czy kaplicy, czy krypty i tak dalej. Nie bądźmy też tacy znowu, prawda, no, nie chcę powiedzieć drobiazgowi, bo to nie chodzi o drobiazgi, ale no... Są upamiętnieni, są zaznaczeni, więc myślę, że tu jest jakoś to wszystko przemyślane. Nie zawsze się da tak, jakby się chciało. A dzisiaj mamy tutaj temat o niebo przewyższający tutaj ten problem, bo w ziemi spoczywają szczątki bohaterów i pieski chodzą i nie tylko, i wszyscy to mogą robić, nie wiadomo co. I nie ma poszanowania dla miejsca świętego, bo tam jest polska krew. Popatrzmy, jak szanujemy Monte Cassino, prawda? Jakie tam są też zadbane, jakieś środki dawane, czy inne miejsca, gdzie Polacy zginęli. Tam także zginęli bohaterzy. I tyle. Jakiś komentarz, czy kolejny telefon bierzemy?
Jeszcze.
Bardzo proszę, pan Adam, Antoni.
Chcę wrócić na moment do wypowiedzi księdza dyrektora na temat szkolnictwa i wychowania naszych dzieci, młodzieży od podstaw. To nie przypadek, że jest takie lekceważenie, to co mówiła tutaj koleżanka, wysyłane kolejne pisma. Nie ma wewnętrznej potrzeby ustosunkowania się. Ja już nie mówię o obowiązku. Ktoś dobrze wychowany nie siada przy stole pierwszy przed kobietą. Ktoś dobrze wychowany odpowiada na wysłane do niego zapytanie, pismo. Miałem, nie boję się tego słowa, to szczęście, trzykrotnie korespondować ze Stolicą Apostolską w różnych sprawach, między innymi szkoły katolickiej. List, jaki otrzymaliśmy od kardynała Grocholewskiego, powinien być przykładem dla wszystkich, jak się powinno traktować sprawę o troskę o problemy drugiego człowieka. Coś wspaniałego. I tutaj, jeżeli ta jest taka byle jakość w szkole, to później niestety i w postawach ludzkich jest ta byle jakość, a więc przed nami jako narodem, nie boję się tego słowa, jest wielka praca, bo właśnie taka praca od podstaw także w wychowaniu młodzieży.
Yeah. sunt voi, o la tuvo de vieca, s ciebie se pasmem szczęścia nasze biorły. Większość na swemu skąd o ciebie godny,
i odbieramy telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Z nami kto jest? Pani?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Daniela z Gorzowa Wielkopolskiego. Przepraszam za to, co powiem. A panią Irenę z Warszawy serdecznie pozdrawiam za jej troskę. Uważam, że ojciec nie ma racji to, co... dając taką odpowiedź, bo od czego się zaczyna usuwanie i tak to później idzie. Ja uważam, że pani Irena ma rację.
Znaczy, ja nie mówię, że nie ma racji, tylko że prosimy proporcje pewne, prawda, w ukazywaniu problemu, bo to jest tak, no... No ale dobrze, no, zgadzam się, może nie mam racji. Dobrze.
Nie, proszę ojca, ja uważam, że bardzo słusznie pani Irena postąpiła, ta pani już kiedyś mówiła o tej sprawie i widać jej zatroskanie. Przepraszam bardzo, proszę ojca, ale no...
Dobrze, być może ja tego oceniłem zbyt szybko, ale tak mówię, tutaj mamy sprawę rzeczywiście poważną, jeśli chodzi o kaliber rzeczy, no ale dobrze.
Proszę ojca, przepraszam bardzo, ale ja tak nie cały czas słucham tego programu i nie jestem za bardzo zorientowana, a poza tym, no, jeszcze jest inna sytuacja moja, to, ale to tylko mogłabym dwa słowa ojcu za anteną.
No nie, to teraz nie ma takiej możliwości, żeby się zwierzali.
Może kiedyś,
bo prowadzimy tak, tutaj program z naszymi słuchaczami z Polski i z całego świata, nie tylko z Polski, a rozmawiamy na temat Reduty Ordona, historii i współczesności tej Reduty. Jeszcze mamy ponad kwadrans na wspólne tutaj rozmowy z gośćmi, więc bardzo prosimy, mamy telefon kolejny. Radio Maryja, słuchamy. Witamy. Halo, halo.
Moje nazwisko Borowski. Jestem gdzieś... Słucham...
Ale źle coś słyszymy. Albo pan ma komórkę gdzieś bliżej okna, jeśli można, dobrze?
O, już. Może teraz wyszedłem na zewnątrz.
Tak, na zewnątrz. Jakie pana imię? Bardziej?
Nazywam się Bogusław Borowski.
Witam, panie Bogusławie.
Słucham audycji, ponieważ emocjonalnie, jakby jestem związany z Redutą, ponieważ w 1860, którymś, już nie pamiętam, którym mój pradziadek kupił kawałek działki, która teraz jest, no, pod, na której wcześniej była Reduta Ordona. Ja z panem Nadolskim rozmawiałem o koncepcji upamiętnienia tego terenu. Nie, no niestety mój pomysł przez pana Nadolskiego został troszeczkę, no, wykpiany. I nie zgadzał się z moją propozycją, aby utworzyć jakąś, by chociaż w skali redutę. Tutaj słyszę w audycji, że nie mają państwo konkretnej propozycji co do uczczenia tego miejsca. Warto byłoby, aby chociażby skonsultować to stanowisko odnośnie sposobu uczczenia, upamiętnienia tego miejsca, skonsultować z przewodniczącym, z prezesem Stowarzyszenia Wizna, który mówi, że warto byłoby w tym miejscu właśnie w jakiejś skali, tam powiedzmy 1:5, 1:10, zrobić, wybudować taką redutę, ponieważ w obecnej sytuacji z jednej strony Instytut Kultury Muzułmańskiej, z drugiej strony budynki prywatne, budujące się osiedle, nie pozwalają na otworzenie reduty w skali 1:1. I tutaj moja propozycja byłaby taka, żeby zdecydowaną propozycją wystąpić do urzędu, a nie z jakimiś, jedno stowarzyszenie mówi o takim upamiętnieniu, drugie o takim, o jakiejś tablicy. Drugie moje takie pytanie, to co państwo myślą o, co chcą zrobić z pomnikiem obecnie istniejącym od 1937 roku, pomnikiem upamiętniającym Redutę Ordona u zbiegu ulicy Włochowskiej i Mszczonowskiej. I to tyle. Wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy bardzo. Z panem Bogiem pozdrawiamy serdecznie pana. Pani pierwsza, pani Anina, Anna.
Chciałabym uzupełnić może naszą odpowiedź. Oczywiście mamy takie wewnętrzne przekonanie co do tego, co powinno tam się znajdować lub jak najlepiej powinno być to wykorzystane, ale jak zaznaczyłam, to, że tak mówimy, nie wynika z braku naszych pomysłów, bo tych jest bardzo dużo, tylko chcielibyśmy to poddać konsultacjom, żeby to było uzgodnione szerzej. Z tych propozycji, które wspólnie żeśmy przedstawiali, wyłania się na przykład taka wizja. Można urządzić tam park kulturowy, którego częścią będzie też mauzoleum poległych tam żołnierzy. Można zbudować tu muzeum poświęcone powstaniu listopadowemu. Nie wykluczamy, że najlepszym rozwiązaniem byłaby wersja podziemna muzeum, dlatego że właśnie ta część nadziemna może być wykorzystana na częściową rekonstrukcję oraz na teren zieleni i miejsce pamięci. Także zapewne znalazłoby się jeszcze mnóstwo pomysłów, jak to urządzić, z tym, że o tym należy rozmawiać zarówno z architektami, z historykami wojskowości, z wieloma grupami. To jest trudna decyzja i co dalej, i należy ją jak najszerzej skonsultować. W tej chwili sprawa toczy się o ochronę tego miejsca, czyli zakładamy jakieś etapy dochodzenia do naszego celu, czyli czekamy na decyzję konserwatora o wpisie, staramy się o to, żeby to miejsce nie zostało zabudowane, co stałoby się z pewnością, gdybyśmy nie podjęli naszego działania.
Zachować miejsce, to jest istota, bo później upamiętnić, również ważna sprawa, ale dopóki nie zachowamy miejsca o upamiętnieniu, trudno mówić. Oczywiście formy architektoniczne mogły być różne. Myślę, że wszystkim nam najbliższa jest sprawa, tak nam się zdaje, tutaj w naszym gronie ludzi doświadczonych. Ta propozycja, o której koleżanka wspomniała, podziemnego muzeum, mauzoleum i jednocześnie połączenie właśnie z takim parkiem kulturowym, gdzie można było upamiętnić, to musi być sprawa całościowa. Tego się nie da tak wyrwać, jedynie jeden problem z kontekstu.
I można też to podsumować w ten sposób, że to jest takie integralne myślenie o tym miejscu, czyli te pole bitwy, Szaniec i Polegli, które zostało w tej chwili podzielone na części, czyli zabytki znajdują się w muzeum, zabytki odkryte w liczbie kilku tysięcy, około 5000. Szczątki żołnierzy znajdują się także w muzeum, są przeznaczone do pochowania w innym miejscu, żeby to wszystko z powrotem scalić na reducie, żeby to stanowiło znowu tą jedność połączoną miejscem.
Rozmówca był uprzejmy wywołać mnie po nazwisku, w związku z czym przede wszystkim chciałem serdecznie pana pozdrowić. Oczywiście rozmawialiśmy na temat skali, w jakiej ewentualnie rekonstruować redutę. Oczywiście nasz plan maksimum to jest ratowanie reduty i oczywiście ta reduta musi być zachowana na całym terenie. Natomiast jeśli chodzi o taką makietę, to jeden z naszych członków stworzył taką makietę w skali 1 do 25 z gliny. To było długa praca, którą wykonał rzetelnie. I tę makietę można oglądać na naszej stronie Stowarzyszenie Reduta Ordona. Oczywiście to jest przyczynek do tego, jak taka reduta mogła wyglądać, ale oczywiście żadna makieta w skali 1 do 5, do 10 czy do 15 to jest tylko makieta i ona problemu nie rozwiązuje. A ten problem to jest zachowanie reduty jako całości. Natomiast nawiązując do pytania o pomnik, który znajduje się przy ulicy Mszczonowskiej i Włochowskiej, a postawiony w 1937 roku, a poświęcony reducie Ordona. Ten pomnik to była taka resztówka pieniędzy, która została ze społecznej zbiórki. Tamten pomnik powstał. O ile się nie mylę, to chyba tę działkę nieodpłatnie dali w darze pod ten pomnik chyba przodkowie naszego sympatycznego rozmówcy. Jeśli tak, to oczywiście elegancki gest. Oczywiście my myślimy, że ten pomnik docelowo powinien zostać przeniesiony na teren Reduty Ordona, tej właściwej Reduty Ordona. Tu jest jego miejsce i to tak można zakończyć tę kwestię pomnika.
Dziękuję bardzo i mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
Kłania się Wiesław z miejscowości Choczewo.
Witam.
Ja bym chciał bardzo ciekawy program i chciałbym może przedstawić na przykładzie mojej gminy, bo na terenie mojej gminy przebywał kapitan Rymsza z trzeciego szwadronu 5 Brygady Wiedeńskiej Łupaszki i ja chciałem też upamięcić to miejsce, bo on tam został schwytany i oddany w ręce Sowietów i chciałem to miejsce upamiętnić i ja Państwa rozumiem doskonale, z jakimi trudnościami my musimy się borykać, bo ja nie należę do żadnej organizacji, jako osoba prywatna chciałem to jakoś ruszyć, to społeczeństwo i myślałem, że to jest bardzo, że to wszyscy z wielką ochotą przyjmą, ale jak się okazało, po prostu jeżeli chodzi o władzę, to po prostu zaczęły szydzić ze mnie, tak? Po prostu, to jest po prostu nie do opisania, z jakimi ja się trudnościami spotykam. Czekam jeszcze na decyzję. I to grono, już tak od pół roku z tym walczę i to grono jakby się trochę poszerza na 6-tysięczną mieszkańców, 6-tysięczną gminę, to można powiedzieć, że ja ze swoją rodziną jestem to zaangażowany i plus tam jedna osoba. Tak to się rozwija powoli i ten patriotyzm w tej gminie jest bardzo głęboko zakopany, bo ja chciałem zamienić, chociaż tablicą pamiątkową upamiętnić, bo jest boisko sportowe, proszę sobie wyobrazić, nazwane 30-leciem PRL-u. Ja chciałem tą tablicę zdjąć po prostu, zlikwidować jakby i na to miejsce właśnie wstawić tablicę upamiętniającą kapitana Rymszu. Jest naprawdę wielki problem z tym. I wielki szacunek dla Państwa, że po prostu, że jeszcze są ludzie, tak, w Polsce prawdziwi patrioci i historycy, którzy dbają naprawdę o prawdę historyczną Polski. Dziękuję bardzo, kłaniam się.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Może następny telefon, czy jeszcze do tego jakiś głos Państwa? To odbierzmy następny, bo Pan tylko się podzielił swoimi trudnościami, natomiast i przypomnę, mówimy o Reducie Ordona, historia i współczesność i teraźniejszość, która się teraz wokół tej Reduty toczy. Będzie już czas na małe podsumowania, więc jeszcze ten telefon. Proszę bardzo, szczęść Boże, kto z nami jest?
Jerzy z Bydgoszczy mówi.
Witamy, bardzo proszę.
Mam uwagę do ojca prowadzącego, że ma dziwną manierę lekceważenia głosu zatroskanej kobiety, która dzwoniła w sprawie usunięcia bezpodstawnego sarkofagów. I uważam, że ona miała rację, ponieważ to jest dziwna decyzja. Podejrzewam, że za tą decyzją stoi niestety jeszcze urzędujący prezydent Komorowski, który wsławił się również usunięciem krzyża sprzed Pałacu Prezydenckiego. I proszę o ustosunkowanie się nie ojca, tylko któregoś z gości.
No ale ja właśnie, widzi pan, jestem po to tutaj, żeby czuwać, żeby była zgodność z tematem rozmów. Nie mówimy teraz o przesuniętych sarkofagach, bo nawet nie mamy na ten temat wiadomości. Chciałbym wysłać dwie strony, na przykład panią i na przykład kogoś z kurii polowej, prawda, w Wojskach Polskiego. Jakie były tutaj motywy? Na pewno nigdy w to nie uwierzę, nie było motywu, żeby czyjeś zwłoki tych bohaterów tutaj zbezcześcić, czy jakoś umniejszyć, tylko po prostu jakieś praktyczne. Nie wiem, co panowie na to, proszę bardzo. Bo w sumie żeśmy ten telefon tak nie komentowali, ale bardzo proszę.
Jeśli można, ojcze, jest i drogi kochany radiosłuchaczu, jest nam trudno odnieść się jednoznacznie do sprawy, której niestety nie znamy. Ja miałem szczęście i zaszczyt poznać biskupa polskiego, cudownego człowieka. Mało tego, jesteśmy bez mała krajanami. Ja urodziłem się w Ostrołęce, biskup Płocki w pobliskim Baranowie. Mieliśmy okazję nieraz rozmawiać. Ja jestem przekonany w 100%, że były jakieś powody bardzo istotne, że następca biskupa polskiego, świętej pamięci biskupa polskiego, zdecydował na przeniesienie tych sarkofagów. No, dlatego no, bardzo
jak się dowiemy o konkretach,
tak,
to
tak,
powiemy.
Nie umiemy się do tego odnieść.
Teraz nie możemy pozwolić, żeby kogoś dobre imię było, prawda? No, przez jeden... Bo wie pani Radio Maria wszyscy znają, prawda? I tutaj prowadzących gości. Natomiast z tym szacunkiem, może pani ma jakieś wiadomości, ale my do końca nie wiemy, bo każdy może zatelefonować, prawda? I może też różne rzeczy powiedzieć na drugą osobę, więc raczej wtedy pilnujemy, żeby mieć jednak sprawdzone. Gdyby to mówił ktoś z gości, to jest inna sprawa, bo przychodzi, mówi nazwisko, imię i jest w stanie tutaj tą odpowiedzialność jego wykazać. Natomiast tak, no to zaczniemy tutaj takie przeróżne wymyślać rzeczy, że no nie wiem, czy to jest sprawdzone, więc nie chciałbym do tego dopuszczać. Ale wracamy, podsumowujemy temat Reduta Ordona, historia i współczesność, czyli ja bym zapytał tak, co może w tej sprawie zrobić zainteresowany sprawą Polak, warszawiak na przykład, mieszkający na Ochocie, na Woli, ale w ogóle warszawiak. Jak może zareagować, co może wam zrobić, żeby dopomóc temu waszemu przedsięwzięciu? Albo idąc dalek i Polak także, spoza Warszawy. Bardzo proszę.
Sądzę, że przede wszystkim mógłby przyłączyć się do naszego społecznego ruchu, skontaktować się z Komitetem Zachowania Redutu Ordona, który skupia no, wiele tych organizacji społecznych. W ten sposób nasze grono powiększyłoby się, a tym samym więcej osób by tę problematykę obrony Redutu Ordona mogło poznać dokładniej, poczuć sercem i umysłem. Wtedy razem moglibyśmy rzeczywiście, jak to się mówi oczywiście potocznie, naciskać władze Warszawy, by temat Reduty Ordona rzeczywiście pojawił się, czy to na forum Rady Warszawy, czy może nawet jeszcze wyżej, może na forum Rady Ministrów, bo tak czy inaczej, osobiście tak sądzę, że temat Redutu Ordona wcześniej czy później zawita właśnie do kancelarii premiera RP.
Oby tak było, bardzo prosimy. Pani Hanna.
No, chciałam jeszcze przypomnieć, że cały czas jest możliwość poparcia internetowego apelu do władz Rzeczpospolitej przeciwko planom unicestwienia Reduta Ordona. Tą frazę można wpisać w wyszukiwarce internetowej lub też wejść na stronę Komitetu Zachowania Reduta Ordona www.redutaordona.pl i tam w materiałach, w historii i aktualności można odnaleźć linki do tej petycji. Także oczywiście zachęcamy do śledzenia strony, naszego profilu na Facebooku i współpracy. To tyle. Można oczywiście zawsze po przeczytaniu naszego apelu, tych informacji, pisać własne apele, własne pisma do władz Warszawy, do władz Rzeczpospolitej. To jest jak najbardziej wskazane. W tej chwili jest to taki, jak mówię, na razie ruch społeczny, działający na rzecz ocalenia tego miejsca dla przyszłych pokoleń.
Dziękujemy.
Na pewno ze swojej strony dołożymy wszelkich możliwych starań, aby temat, powiem w cudzysłowie, dokuczał władzom. Nie odpuścimy tego. Jest jakiś taki dobry w tej chwili duch w narodzie. Ostatnie wybory, nie boję się tego powiedzieć, rozmawiam z wieloma ludźmi, te wybory dają nową nadzieję. To jest taki nowy dla nas wszystkich impuls, aby działać. W tej chwili te nośniki elektroniczne pozwalają na swobodny kontakt. Tutaj mówiliśmy o łatwo trafić do nas na stronę stowarzyszenia. Każdy pomysł będzie dla nas pomysłem ważnym. W tej chwili sprawą na pewno numer jeden to jest sprawa zachowania miejsca po to, żeby później w sposób godny uczcić naszych bohaterów, obrońców, którzy tam zostawili swoje życie, szczątki.
Dziękuję bardzo za obecność w naszym studiu. Przypomnę, kto tutaj dzisiaj był. Otóż pani Hanna Pilcicka-Ciura, archeolog, Antoni Filipowicz, architekt i Stowarzystwo Patriotyczne, pan Artur Nadolski, warszawianista, pisarz, Stowarzyszenie Reduta Ordona. I na końcu by się chciało przeczytać kawałek Reduta Ordona. Gdzieś tu miałem wybrany, ale mi nagle zniknął. Więc może ktoś sobie znajdzie, to będzie miał okazję sobie przypomnieć. Ale tam chodziło o to, na końcu szczególnie, prawda, że kiedy, żeby nie dopuścić do tego, żeby źli ludzie na ziemi przyjęli władzę, większość, bo wtedy może się Pan Bóg zdenerwować, mówiąc w skrócie, i ze światem zrobić tak jak Ordon z Redutem, jak Julian Ordon z Redutem. No cóż, chciałbyś jeszcze dłużej rozmawiać, ale mamy dalsze punkty programu, Państwo też wracają do siebie, do domu, więc ja podziękuję Państwu za obecność, za podjęcie tego tematu, za determinację. Podziękujemy też wszystkim słuchaczom, którzy byli z nami. Może i tymi, którzy się trochę niecierpliwili naszymi tutaj może i rozmowami, ale każdy głos był ważny, każdy głos był istotny, bo świadczył, że nie jesteśmy obojętni, bo najgorsza to jest właśnie obojętność na tego typu niewielką niesprawiedliwość, nie powiem historyczną, ale to, co ta panorama tutaj pięknie wypłynęła. Te trzy aspekty, bo więcej tych poziomów, więc moralny, ludzki, humanistyczny, prawda? Tam są szczątki ludzkie. Dalej historyczny, moralny, a także historyczny, właśnie jeśli chodzi, bo to jest konkretny materiał badawczy, prawda? Dla historii Polski, dla archeologii, dla nie wiem, jak się nazywa ten kierunek, który bada batalistykę, tak? Że narzędzia, broń i tak dalej. Wiele, wiele tutaj wątków jest, ma być zachowanych. Dziękujemy raz jeszcze.
My dziękujemy Radio Maryja, dziękujemy Telewizji Trwam. To jest dla nas naprawdę fantastyczne wsparcie w tym, co staramy się robić. Radiosłuchaczy, przepraszamy może za pewien taki chaos informacyjny, ale no, taki program na żywo ma swoje prawa i nie zawsze łatwo jest w sposób taki systematyczny.
Ale było bogactwo myśli, bo mówię, był archeolog, był architekt, był pisarz, warszawianista. To jest zawsze ta panorama bogata.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.